ale to zacznijmy tak bardzo prosto. Przyjaźń między kobietą i mężczyzną, to jest możliwe?
No, po pierwsze, cieszę się, że istnieją kobiety i mężczyźni, a nie istoty bez ciała i bez płci. To ważne w naszych czasach, kiedy ideologie mówią, że nie ma kobiety i mężczyzn, każdy sobie płeć tworzy. To dla mnie jest dobre, bo za półtora roku ogłoszę, że jestem kobietą i dostanę wcześniej emeryturę. Ale to dla mnie jest korzystne. Natomiast jak ktoś z Was ma na przykład męża i on się ogłosi kobietą, no to się komplikuje sprawę. Więc po pierwsze, cieszę się, że w pytaniu jest zawarte przekonanie, że istnieją kobiety i mężczyźni. Kobiety, czyli genialna płeć, i mężczyźni, czyli płeć zwyczajna, zwyczajny sposób bycia człowiekiem. A drugi element tego pytania to przyjaźń. I zanim postawimy sobie razem pytanie, czy jest możliwa przyjaźń między kobietą a mężczyzną, to pytanie w takim razie, co to jest przyjaźń? Otóż przyjaźń to nie jest etap dorastania do miłości, jak niektórzy sądzą, że najpierw jest przyjaźń, a potem aż miłość, tylko przyjaźń jest szczytem miłości. To jest najwyższa forma miłości. Nie ma już więcej niż przyjaźń. I Jezus dlatego mówi nam, kiedy odchodzi, już was nie nazywam sługami, ale przyjaciółmi. Bo sługa nie wie, a przyjaciel wie, rozumie, kocha i jest kochany, wie o tym i rozumie zasady miłości i odpowiada miłością na miłość. Więc przyjaźń to jest miłość dojrzała i miłość wzajemna. To już nic większego nie ma na tej ziemi. W niebie będzie tylko to udoskonalone jeszcze. Więc przyjaźń jest szczytem miłości. A co to znaczy kochać w takim razie? Czyli co to znaczy być przyjacielem? Otóż, mówiąc najprościej, kochać to tak się odnosić do tej drugiej osoby, do przyjaciela, że tej drugiej osobie chce się żyć. To jest moja taka prywatna, najprostsza definicja miłości. Co znaczy, że kocham Ciebie? To znaczy, tak się do Ciebie odnoszę, że chcę Ci się żyć. Także wtedy, kiedy jesteś chory, chora, kiedy masz jakieś ciężary życia, kiedy ktoś Ci krzywdzi, czy kiedy Ty siebie krzywdzisz i się sam siebie boisz, czy są jakieś inne sytuacje trudne, bezrobocie, brak perspektyw, sytuacja, że rząd w kraju naród na uchodźstwie, a nie odwrotnie. No, do przykładu tylko. W każdym razie, w każdej sytuacji, dzięki mojej postawie wobec Ciebie, chcę Ci się żyć. Czujesz się chroniony, czujesz się skarbem i widzisz we mnie niezawodny sejf. To jest przyjaźń, najprościej opisana. I żeby lepiej zrozumieć, o co tu chodzi, to dobrze sobie powiedzieć, czym przyjaźń nie jest. Otóż taka klasyczna definicja, która jest błędna, bardzo znana, bardzo modna, chyba wzruszająca, ale błędna, brzmi przyjaciel, gdy chodzi o relacje międzyludzkie. Przyjaciel to ktoś, kto wie o mnie wszystko, a mimo to mnie kocha. Ktoś powie, no księże Marku, no to jest bardzo trafna definicja przyjaźni. Nie, nie. Jest błędna i niebezpieczna. Bo jeżeli powiemy, że przyjaciel w relacjach międzyludzkich to jest ktoś, kto wie o mnie wszystko, a mimo to mnie kocha, to nie ma przyjaciół. To przyjaźń jest niemożliwa, bo nikt z nas nie wie o drugiej osobie wszystkiego. Ja sam o sobie nie wiem wszystkiego. Wszystko wie o mnie tylko Bóg, który jest najdoskonalszym przyjacielem, no ale mówimy o przyjaźniach międzyludzkich. Więc przyjaciel to nie jest ktoś, kto wie o mnie wszystko, a mimo to mnie kocha, bo nie jest w stanie wiedzieć i nie chce wiedzieć. Przyjaciel to jest ktoś, kto chce, żebym wiedział o nim tylko tyle, ile chce mi powiedzieć. Nic więcej. Przyjaciel się tym różni od detektywa czy policjanta. Nie jest szpiegiem. I przyjaciel zostawi mi wolność. Przyjaźń mnie do niczego nie zobowiązuje. Przyjaźń jest szczytem wolności. Jeżeli ci coś powiem, a powiem ci najwięcej, to dlatego, że ja tak chcę, a nie dlatego, że ty tego chcesz czy oczekujesz. Ktoś powie, no ale nie bądźmy tacy do przesady precyzyjni, bo to takie akademickie doprecyzowanie. Nie, nie. Nie akademickie. Otóż gdyby to chodziło tylko o akademickie doprecyzowanie, to bym w ogóle o tym nie mówił. Szkoda czasu, ale to ma błędna definicja przyjaźni, powoduje potworne sytuacje życiowe, dramaty wręcz. Otóż jeżeli byśmy przyjęli, że przyjaciel to ktoś, kto wie o mnie wszystko, a mimo to mnie kocha, to na przykład dziewczyna, która zaczyna budować przyjaźń z chłopakiem, by się czuła zobowiązana, by mu wszystko powiedzieć. By sobie pomyślała, no to jest mój przyjaciel, to powiem mu wszystko. Wtedy powiedziałaby za dużo. Za dużo, za wcześnie. I wtedy mogłyby być dramaty, bo nie wiadomo, czy on się jeszcze potwierdzi, że będzie przyjacielem na zawsze, czy że aż tyle warto było mu zawierzyć. Z drugiej strony taki chłopak, bo to częściej w tych właśnie relacjach, dziewczyna ma skłonność za dużo powiedzieć, a chłopak ma skłonność za dużo wywiadywać się. I zobaczy na przykład, że ona jest troszkę smutna dzisiaj, czy w tym momencie, w tej sekundzie, bo za chwilę będzie inny nastrój, i powie, widzę, że jest smutna, co się stało? ale ona niekoniecznie musi mówić. A jeżeli sobie wmówi, że przyjaciel to ktoś, kto wie o mnie wszystko, no to sobie pomyśli, no muszę mu powiedzieć, tym bardziej, że się o to upomina. Ma prawo, bo jest przyjacielem. Nie, nie ma żadnych praw. Ma tylko obowiązki, jeśli już. Bycia darem, bo sam tak chce. Bo sam tak chce. Więc jaka definicja bardziej precyzyjna przyjaźni? Przyjaciel to nie ktoś, kto wie o mnie wszystko, a mimo to mnie kocha, tylko ktoś, kto potrafi mnie kochać, nie tylko potrafi, kocha mnie, niezależnie od tego, czego się o mnie w danym momencie dowie. Coś wie o mnie przyjaciel, to sporo. Wie ode mnie, bo mu sporo opowiadam, wie z obserwacji mnie, wie od innych ludzi, ale cokolwiek nie wie wszystkiego i wie, że nie wie wszystkiego i nie chce wiedzieć, natomiast cokolwiek się dowie, wykorzystuje dla mojego dobra. Tu jest istota przyjaźni. Bo ktoś inny, cokolwiek się o mnie dowie, może wykorzystać w różny sposób. Na przykład, żeby mnie zdołować, żeby mnie ośmiać, żeby mną manipulować, żeby mnie zranić. A przyjaciel, kiedy cokolwiek się o mnie dowie, od razu główkuje, jak to wykorzystać dla mojego dobra. I kiedy się dowie, mówiąc najprostsze przykłady, o mnie coś złego, o jakichś moich słabościach, to mnie mobilizuje, żeby to zmienić. Cierpliwie, łagodnie i w miarę stanowczo. A jeżeli się dowie o mnie czegoś dobrego, to mnie mobilizuje, żeby to jeszcze bardziej rozwijać, żeby się cieszyć tymi moimi talentami i żeby jeszcze bardziej, żeby się jeszcze bardziej rozwijał. Więc w każdej sytuacji działa na moją korzyść i to tak powtórzę, że aż chce mi się żyć. Mówiąc jeszcze krócej, przyjaciel to ktoś, dla kogo jestem bezcennym skarbem, a on jest dla mnie niezawodnym sejfem.
No tak, mimo wszystko, jednak pewna szczerość, pewne zawierzenie to jest symbol przyjaźni. Chciałbym, żeby jednak tak
ostrożnie. Ostrożnie? W przyjaźni jest wszystko ostro. Otóż, jeżeli się już zaprzyjaźnimy, to będziemy ze sobą bardzo otwarci. Pewne rzeczy powiemy tylko Bogu, sobie, bo ty nie jesteś, żaden przyjaciel nie jest Bogiem. I dlatego Bóg wie coś więcej niż mój przyjaciel, powinien wiedzieć więcej. Ja na drugim miejscu, a ty na trzecim. Przyjaciel jest na trzecim miejscu w moim życiu. Ja mogę w pewnych sprawach przyjaciela się radzić bardziej niż siebie i przyjaciela posłuchać bardziej niż siebie, bo w danej sprawie może być dojrzalszy niż ja, przynajmniej tu i teraz, w tym momencie, ale i tak nie jest ponade mną przyjaciel. I tutaj powiem o sytuacji, może zaczniemy, do tego jeszcze wrócę, ale chcę powiedzieć, że szczytem przyjaźni między kobietą a mężczyzną, bo to nas najbardziej to ciekawi, jest małżeństwo. Szczytem przyjaźni między kobietą a mężczyzną jest małżeństwo i proponuję najpierw popowiadać sobie nawzajem o tej przyjaźni najważniejszej, największej, a potem zobaczymy inne aspekty i pewne konsekwencje. Tak proponuję, żebyśmy się przyjrzeli teraz temu, co największe i potem wszystko inne się będzie wyjaśniać. Czy da się ta przyjaźń pogodzić z innymi przyjaźniami, na przykład kiedy są narzeczeni i resztę inne przyjaźnie, kiedy można się przyjaźni małżeńskie. Proponuję ten aspekt. Teraz, a potem wszystkie inne.
Cały cykl spotkań zatytułowanych Sylwanie Miłość Małżeństwa to są spotkania, które mówią o relacjach prowadzących, które powinny prowadzić do małżeństwa. I o tych aspektach chcę, żeby ksiądz dzisiaj mówił. Ja bym chciała, żeby ksiądz powiedział, czy jest możliwa taka czysta przyjaźń między na podstawie doświadczeń, jakie ksiądz ma, czy jest możliwa taka czysta przyjaźń między mężczyzną a kobietą, jeśli żadna z nich, ale w niej jedno, nie bierze pod uwagę faktu, żeby druga osoba była mężczyzną.
No to jest wtedy dziwna sytuacja. Znaczy są takie sytuacje, ale po pierwsze, konkrety. W takiej sytuacji jest tata wobec córki, czy mama wobec syna. Przyjaźń między kobietą a mężczyzną. Płeć jest osoby dwojga płci i nie myślą o małżeństwie. Mam nadzieję, że tata nie ma zamiaru poślubić córki, ani mama ożenić się z synem. Więc to jest przykład przyjaźni, która może być czysta, wierna i bywa. I znam takie rodziny, gdzie rodzice są niesamowicie pięknymi przyjaciółmi dla swoich dzieci, małych czy potem dorastających, czy już dorosłych, i dzieci dla swoich rodziców. Nawzajem mogą za siebie życie oddać. To jest jedna sytuacja. Inna sytuacja, która mi przychodzi na myśl, to jest sytuacja na przykład księdza wobec osoby świeckiej, a więc ksiądz i kobieta, z którą idziemy, idzie ksiądz i ta kobieta razem do świętości i do nieba. Mniej może takich jest konkretów, ale znalazł się w historii. I zawsze można to realizować. I w drugą stronę, więc kobieta świecka wobec księdza, czy siostra zakonna wobec jakiegoś świeckiego mężczyzny. I jest to trudne. Jest to trudne. Tylko dla orłów. To jest pytanie w takich relacjach, czy jest taka przyjaźń możliwa. Tak. Tak jak jest możliwe, żeby mężczyzna skoczył o tyce z 6 metrów, 2 centymetry. Jest dwóch czy trzech, którzy tyle skaczą. Czy żeby kobieta skoczyła 5,80, to też chyba jedna czy dwie kobiety skaczą. Może być trochę więcej. Natomiast, czyli relacja rodzic-dziecko płci przeciwnej, tu są przepiękne przyjaźnie, o których mogę opowiadać, jak mnie zapytacie, to pod koniec proponuję, mogę dać konkretne przykłady, czy relacja duchowny-świecki drugiej płci. Natomiast w relacji dziewczyna-chłopak, student-studentka, to jedyne, co w waszym wieku powinno być atrakcyjne, to szukanie tej przyjaźni największej, czyli przyjaźni małżeńskiej. Dopóki ktoś z was, jeżeli no, czuje, że ma powołanie do małżeństwa, to 99,8%, tylko 2 promile są duchowni w społeczeństwie danym, 99,8% statystycznie ma powołanie małżeńskie. Więc jeżeli czujecie powołanie małżeńskie i z jakichś powodów by was interesowała bardziej tak zwana zwyczajna przyjaźń, chłopak-dziewczyna, a nie małżeństwo, to coś tu nie gra. Więc waszym zadaniem w tu i teraz jest szukanie przyjaźni największej, małżeńskiej. I dopiero jeśli z jakich względów by się ta przyjaźń nie zrealizowała, to możecie czegoś innego szukać, o tym może później. Natomiast pierwsze zadanie szukanie miłości, przyjaźni małżeńskiej. To jest pierwsze wasze zadanie. Czyli kiedy się spotykacie ze sobą, zaczynacie tworzyć pary, to nie żeby zbudować tak zwaną zwykłą przyjaźń, tylko żeby stworzyć przyjaźń niezwykłą, małżeńską. A co to jest przyjaźń niezwykła małżeńska między kobietą a mężczyzną? To jest sytuacja, w której ja decyduję, ja mężczyzna, czy ty kobieta, decydujemy, że ty jesteś dla mnie odtąd najważniejszą osobą na świecie. Tylko Bóg jest dla mnie ważniejszy. Jesteś dla mnie najważniejszą osobą na świecie. Wszyscy inni tu i teraz są mniej ważni. Tu i teraz i w przyszłości. I to się nie zmieni w przyszłości. Także wtedy, kiedy przyjdą dzieci, choćby mnie zachwycały te dzieci, one będą na drugim miejscu. Moi rodzice, nasze przyszłe dzieci, przyjaciele, których do tej pory miałem, byli na pierwszym miejscu, zejdą na daleki plan. Wszystkie osoby ustępują, ty jesteś na pierwszym miejscu i przypominajcie to waszym rodzicom. Pierwsi na tym, w cudzysłowie, teraz są rodzice, ale jeżeli jest miłość, to będzie dalej. Ale ta osoba, z którą się pobieram, jest od tego momentu najważniejsza, ważniejsza od rodziców. I kiedy rodzice będą was błogosławić przed małżeństwem, to będą publicznie mówić, że schodzą na dalszy plan. Że oni publicznie sami uznają, nie musicie się o to upominać, sami uznają, że od tego momentu wasz małżonek jest ważniejszy niż oni. Błogosławią wam na tą nową drogę życia. I jeśli po ślubie tydzień, rok, 20 minut czy 30 lat przyjdzie mama czy tata, żeby się wam wtrącać w małżeństwo, powiedzcie, mamo, tato, mój małżonek jest dla mnie najważniejszy. Jeżeli widzicie, że wam trzeba w czymś doradzić, to nam obojgu. Nie mnie gdzieś tam w kuluarach, tak jak małżonek nie słyszy. Nie. My jesteśmy parą. Jeśli macie odwagę mnie i mężowi, czy mnie i żonie powiedzieć coś tam, no to tak, ale tylko w 8 oczu. Wy i my. A nie tylko dla mnie. Także to jest istota przyjaźni kobieta-mężczyzna. I odtąd jesteś dla mnie najważniejszą osobą na świecie. Ślubuję ci miłość, wierność, uczciwość i że cię nie opuszczasz do śmierci. Więc nie ślubuję ci popędu, bo ten przemija. Nie ślubuję ci zakochania, bo ono ewoluuje i przemija się, nie przemieni się w miłość, to się zamieni w nicość. Tylko ślubuję ci miłość. Bo ona jest jedyna, nie ślubię ci biochemii ani czegoś tam innego, tylko miłość, bo ona jest jedyna, która nie ustaje, nie ustępuje. I ślubuję ci tą miłość nie tylko mocą mojej decyzji, ale licząc na pomoc Boga. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. To też jest bardzo realistyczny element przysięgi małżeńskiej, bo małżeństwo, przyjaźń małżeńską między kobietą a mężczyzną, czyli największą na tej ziemi, wymyślił Bóg. I tylko On nas może tej miłości uczyć największej. I ostatnia myśl tutaj, pozwolę się zapytać z uśmiechem. Mianowicie jakiś mężczyzna mi powiedział niedawno, gdzieś tam na rekolekcjach, proszę księdza, jestem 24 lata już mężem, nie krzywdzę mojej żony, przynajmniej w jakiś tam zasadniczy sposób, ale nie okazuję jej miłości, przyznaję, ale to nie moja wina, proszę księdza, bo we mnie nie ma miłości. Ja mówię, proszę pana, we mnie też nie ma miłości. Miłość jest tylko w Bogu. Ja nie jestem miłością, pan nie jest miłością, nawet pana żona nie jest miłością. W nas, ludziach, nie ma miłości, bo my nie jesteśmy Bogiem. Mówię, proszę pana, ale dziwię się, że pan jeszcze żyje. On się przeraził. Mówi, a o co księdzu chodzi? No, powinien już pan dawno nie żyć. Dlaczego, proszę księdza? No bo przecież w panu nie ma tlenu, a bez tlenu się nie da żyć. No tak, proszę księdza, nie ma we mnie tlenu, ale ja oddycham, wciągam tlen z zewnątrz. Widzi pan? To samo jest z miłością. Jeżeli pan będzie przy Bogu, który jest miłością i który kocha i uczy kochać, to będzie pan wchłaniał Bożą miłość i będzie się dzielił z żoną. Wtedy będzie miał pan w sobie miłość, ale nie własną, tylko tą, którą pan przyjmuje od Boga i którą pan promieniuje na swoją żonę. I to jest najpiękniejsza przyjaźń, jaka istnieje między kobietą a mężczyzną. Powtórzę, jesteś dla mnie skarbem, ja dla ciebie sejfem, jesteś najważniejszą osobą na tej ziemi. Nie zmieni się to tak to do mojego ostatniego oddechu na tej ziemi. I codziennie będę tak obecny w twoim życiu, że będzie ci się chciało żyć w każdej sytuacji. I przy okazji, bo mogę zapomnieć, najważniejsze, kiedy małżonek zaczyna łamać przysięgę małżeńską. Gdy pytam o to mężczyzn, to mówią, no bo łatwiej mi mężczyzn pytać, będąc mężczyzną. No wtedy, kiedy nie daj Boże krzywdzi, żonę poniża, bije, nie daj Boże czy zdradza. Mówię, panowie, ja się nie pytam, kiedy mąż zaczyna być bandytą. Ja się pytam, kiedy zaczyna łamać przysięgę małżeńską. A to nie wiem, myśleliśmy, że to coś mi powiedzieli. Nie. Zaczyna łamać przysięgę małżeńską wtedy, kiedy przestaje okazywać miłość. Ja, jak to, proszę księdza? Już wtedy? Tak. A dlaczego? No przecież coś ślubował mężczyzna, że biorę cię za żonę, czy ty kobieto, to samo. Biorę cię za żonę, za męża i ślubuję, że nie będę ci bił, zdradzał, poniżał, opuszczał, czy że będę cię kochał? No, że będę kochał. To z tego jesteś rozliczany. A więc małżeństwo jest taką niezwykłą formą przyjaźni kobieta-mężczyzna, w której nam się obojgu chce żyć, w której sobie zawierzamy nasze życie doczesne i los naszych dzieci, i wiem, że to się nie zmieni. Że to jest na takim fundamencie i naszej decyzji i przyjaźni z Bogiem, że sobie poradzimy. I że chętnie przyjmiemy dzieci, bo będziemy wiedzieli, razem damy radę przyjąć i wychować.
Bardzo dziękuję. Natomiast księżna chciałabym poruszyć jeszcze ten moment, o którym mówiliśmy na początku. Myślę, że nie budzi nas sprzeciwu, o tym będzie szansa się porozmawiać pod koniec będzie można nawet pół godziny na pytania. Myślę, że nie budzi nas sprzeciwu to, co mówicie o małżeństwie, jest piękne, myślę, że to nas pociąga. Natomiast chciałabym zadać dwie sytuacje. Otóż dość chyba regularnie bywa tak, że tylko jedna strona, albo opowiada dziewczyna jest drugą stroną zauroczona, czy przekochana w tej osobie, te osoby mają jakiś kontakt, no ale to jest tylko z jednej strony. O czym z takiej relacji powstaje coś, co nazywamy przyjaźnią? Czyli te osoby nadal mają ze sobą kontakt, się rozumieją, rozmawiają, ufają sobie, no ale być może nawet o tym szczerze porozmawiały, być może samo wyszło. Nie myślę o tym, żeby budować relacje, które miały zmierzać do małżeństwa. To jest jedna sytuacja. A druga sytuacja to jest to, że chyba każda osoba, która jest w tej sali, ma jakieś relacje, które zbudowała w dzieciństwie, będą nastolatkiem, czy później, w różnych miejscach, w różnych grupach. Spotkała osoby, z którymi po prostu rozumie się lepiej. No i te relacje trwają do dziś. Nazywamy to przyjaźniami. Ksiądz, jakiś problem w takich relacjach? Nie wiem, czy to
zrozumiałam. Jasne, że widzę problem. Otóż najpierw ta pierwsza sytuacja. Jeżeli jesteśmy przyjaciółmi, już się tak dobrze rozumiemy, cieszymy się sobą, ale nie jest to idealnie symetryczne. Powiedzmy, ja się cieszę tobą bardziej, wręcz marzę o małżeństwie.
Nie, przepraszam, sytuacja jest prosta. Oboje bardzo się lubimy. Bardzo, bardzo lubimy ze sobą rozmawiać. I osoby mogą przegadać całe noce. No ale jedna drugiej się po prostu bardzo podoba, a druga.
No to się powinni rozstać. Po prostu. Powinni się rozstać, bo w tej fazie życia, o której mówimy i w której wy jesteście, celem nie jest tworzenie przyjaźni mniejszej niż małżeństwo. To możemy sobie odłożyć na później, jak będziemy już szczęśliwymi małżonkami i rodzicami. Możemy potem mieć fajne życie towarzyskie, mieć fajne grono, nie za duże, dobrych przyjaciół, to później. Bo nie robi się czegoś mniej ważnego kosztem czegoś bardziej ważnego. Więc jeżeli oni się zorientują, która ze stron, że na przykład ja dążę do ślubu z tobą, ale widzę, że ty nie, i ja się pierwszy zorientuję, to ci mówię, no wiesz, mój drogi, z tego, co widzę, to chyba to się nie skończy małżeństwem, to może się spotkamy za 5 czy 10 lat, teraz się zajmę szukaniem kogoś, z kim zbuduję większą przyjaźń z tobą. Albo ta druga strona się pierwsza zorientuje i powie, wiesz, mój drogi, czy moja droga, no cieszy się mną, bardzo widzę, ale ja nie widzę nas z tego czy innego powodu jako małżonków. To nie będę ci zabierał czasu. To ja się wycofuję.
Księży Matko, ja muszę sprostować przynajmniej krótko. Ponieważ ksiądz zakłada, że każda osoba, która tu jest, ma fantastyczne wsparcie rodziców. Inna przyjaźń w rodzinie. Ma osoby, z którymi może porozmawiać o tym, co ważne, co takie tylko nasze, takie prosto z serca. Jeśli tam jest, no to jest w stanie zrozumieć to, że możemy nie potrzebować aż tak wielu relacji z innymi ludźmi. No ale założy się, że bardzo wiele osób, także w tej sali, takich relacji nie ma. I to otrzymuje, będąc nastolatkiem, a jest 20 parę lat, takiego wsparcia ze strony tych osób, które powinny to wsparcie dać. Rodziców, być może rodzeństwa, być może dziadków. No to chyba dość naturalne, że nawet jeśli nie spotykamy osoby, jeśli taka osoba nie spotyka kogoś, z kim może myśleć o małżeństwie, przyszłości, no to szuka jakiejś relacji z innymi ludźmi, którym po prostu może zaufać.
Tak, to jest zrozumiałe, ale musi być hierarchia wartości priorytetów i wtedy no nie ma sensu się skupiać na tej relacji, bo sobie rozwalamy przyszłość. Po prostu trzeba być twardy, można sobie pobeczeć, to wszystko rozumiem. No bo nie mam, bo jesteśmy, no nie szukamy kandydata na małżonka. Trwamy w relacji, która nas blokuje. Szkoda życia, to nie mamy wieczności. Zachęcam do twardości, po prostu do twardości.
Chodzi się o czas,
Nie, to o to mi nie chodzi. Tylko, że ta osoba, ja jestem bardzo konkretny, od 30 lat rozmawiam i tyle, ile łez mi ludzie wypłakali, zwłaszcza dziewczyny i kobiety, to nie wiem, czy Wisła tyle ma, więc dlatego jestem taki twardy. Otóż ta osoba, jak powiedziałaś, która jest bardziej zaangażowana, która bardziej bezpośrednio myśli o małżeństwie i widzi, że ta druga osoba nie ma zamiaru z tego czy innego powodu się związać ze mną małżeństwem, będzie bardzo cierpieć. Mało, że sobie blokuje szansę na spotkanie kogoś i otwartość, rozglądanie się i siły na to, żeby się rozglądać, że tak powiem, wyjeżdżać tu czy tam, będzie jakoś jest przywiązana czy przywiązana do tej osoby, to jeszcze bardzo cierpi. Każdy dzień przynosi coraz większe cierpienie, no bo ja widzę, że ja marzę o małżeństwie z tą osobą, a ta osoba o tym nie marzy. To zaczyna coraz bardziej boleć. Nie ma sensu. Przerwij ten ból. Przerwij ten ból, bo to nie ma sensu. Szkoda ciebie. Popłacz sobie, czy chłopcze też, czy dziewczyno, to już nie moja sprawa. Natomiast przerwij ten ból. Więc tutaj zwłaszcza mi chodzi o tą osobę, która cierpi, która jest tą bardziej zaangażowaną i myśli o małżeństwie, czy ma dojrzałą wizję małżeństwa. Może ta druga strona też chce się związać, ale romansem, czy bądźmy takimi singlami, którzy sobie się czasami odwiedzają, współżyją, więc wprost i w przenośni, a tak to mamy swoje prywatne życie. To jednej z tych stron na razie może pasować. Na razie, potem też to będzie dramat, bo to nie jest natura ludzka taka, żeby to wystarczyło. Ale ta druga strona będzie od razu cierpieć. Po co? Nie ma sensu. A więc tu trzeba być twardym, bo im później zaczniesz, jak ja to mówię, okres żałoby po tym rozstaniu, tym dłużej będzie to trwało. Szkoda, po prostu szkoda. A więc w tej sytuacji, bo potem może będą pytania z sali, to coś dopowiem. A chcę powiedzieć, jeśli masz taką sytuację, że jesteś bardziej zaangażowany, zaangażowana, masz dojrzalszą wizję małżeństwa rodziny i ta druga strona albo nie myśli z tobą o małżeństwie, albo myśli o jakiejś takiej namiastce małżeństwa, takie jak ja to mówię, dwa single, którzy sobie czasami się spotykają, by współżyć, czy tam się poromantyzować i się potem rozstają, to jednej ze stron to nie wystarczy i ta strona powinna natychmiast się wycofać z tego. Szkoda mnie. Po prostu szkoda mnie, mojego serca, mojego czasu. Natomiast jeśli chodzi o tą drugą sytuację, że zmierzamy w kierunku małżeństwa, przynajmniej tak to wygląda. Tworzymy parę i jest nam po drodze. Jasne, że myślimy o małżeństwie. Jeszcze nie ma decyzji, nie ma jeszcze małżeństwa, ale już idziemy w tym kierunku i tu jest mniej więcej symetria. To co robić, jak zapytałaś, z tymi innymi osobami, z którymi mam przyjaźń od dzieciństwa, może chłopak z dziewczynami, dziewczyna z chłopakami. Otóż po pierwsze to nie są przyjaźnie. To są koleżeństwa, dobre znajomości, ale nie nazywajmy tego aż przyjaźnią, bo byśmy zdewaluowali przyjaźń, bo gdybyś chłopcze na przykład, który mówisz, no to jest powiedzmy twojej dziewczynie, że tak powiem, to tam, wiesz, tam to spotkam się z tamtą, bo to jest moja przyjaciółka. No to dlaczego się z nią nie pobrał, jeśli to jest twoja przyjaciółka? A jeśli nie jest twoja przyjaciółka, tylko dobra znajoma, to teraz masz czas tylko dla mnie, bo ja już jestem oczko wyżej, a za parę miesięcy powiedzmy będę dla ciebie wszystkim na tej ziemi. Więc to po pierwsze, więc jeżeli masz poważne zamiary, chłopcze czy dziewczyno, to wszystkie twoje dotychczasowe znajomości, nie nazywajmy to przyjaźnią, powtórzę, tylko dobre znajomości, takie miłe, serdeczne wręcz, one idą w kąt. I co więcej, jeśli ta druga strona, na przykład chłopcze, bo łatwiej mi wspominać chłopaków, Ta dziewczyna, którą nazywałeś dotąd przyjaciółką, nie nazywaj, proponuję. Przyjaciółką możesz nazwać tą dziewczynę, z którą teraz chodzisz, o której myślisz o małżeństwie. Jeżeli tamta jest na poziomie, to ona się już z tobą nie będzie spotykać. Ucieszy się od telefonu, od ciebie SMS-em, jakimś e-mailem. Może się zaprosić z twoją dziewczyną kiedyś tam na wspólny spacer, ale już się nie spotka z nią sam na sam. A nawet gdybyś twojej niedojrzałości jej to zaproponował, to ona powie, nie chłopcze. Z tego co wiem, to masz już dziewczynę, z którą się przygotowujesz do największej przyjaźni, to się skup na niej. Ja znam moje miejsce. Nie będę konkurować nawet pośrednio, czy nawet, żeby choćby cień przykrości tamtej sprawić. Więc tutaj jestem bardzo twardy tak samo, bo za dużo mi osób wypłakało te sytuacje. Mianowicie, jeśli stanowicie pary, to nie nazywajcie waszych dotychczasowych znajomych, tych chłopcy, twojej koleżanki, przyjaciółkami, a ty dziewczyno twoich kolegów przyjaciółmi, to za duże słowo. Mogą to być bardzo wręcz dobrze znajomi, z którymi się dobrze czujesz, ale nic więcej. Ale z chwilą, kiedy tworzysz parę i zamierzacie stworzyć największą przyjaźń na tej ziemi między kobietą a mężczyzną, to wszyscy inni idą w cień. Oni sami powinni się domyślać, być na tyle dojrzałymi. Jeśli tobie dobrze życzą, to nie będą tutaj przeszkadzać, sami się usuną w cień. I już nie wyobrażam sobie indywidualnych spotkań jej z kolegami i jego z koleżankami, niezależnie od nazwy, bo będziecie sobie komplikować życie i ranić tą drugą stronę. Jeśli naprawdę zaczynacie siebie już kochać i myślicie o małżeństwie, to już tylko macie czas dla siebie. Z innymi możecie być na spływach kajakowych, na pielgrzymkach, w Lednicy i tak dalej. Wtedy możecie też się umówić, że i tamci będą wasi dobrzy znajomi, ale kiedy ta osoba, z którą jesteście z życia, jest przy was, trzymacie się pod rękę, a inni są tylko wokół was, ale już nie tak blisko was.
Myślisz, że z problemem takie indywidualne spotkanie się, taka bardzo zażyła relacja z inną osobą, czy ksiądz w tym może być problemem w przyszłości nawet jeśli tym dwóm osobom, które myślą o małżeństwie, to w ogóle nie przeszkadza.
To dziwne są osoby, to się nie przygotowywało do małżeństwa, to nie wiem, jakieś mają pomysły na takie poligamie chyba, nie wiem. Otóż jeżeli ja się bym zakochał, pamiętam jak byłem nastolatkiem czy w waszym wieku, to sobie nie wyobrażam, żeby mnie ktokolwiek interesował poza tą osobą, z którą bym zmierzał do małżeństwa. Ona by stała się dla mnie najważniejsza na świecie. Jak zawrzemy małżeństwo, przyjdą dzieci, będziemy trochę więcej czasu, będzie mieli znajomych z miejsca pracy, ze środowiska, możemy działać... No to nie wiem, różnie bywa. W każdym razie wtedy możemy trochę wrócić do społeczeństwa, ale w fazie przygotowania do małżeństwa to ja sobie nie wyobrażam, żebyśmy mieli siłę, czas jeszcze na kontakty z innymi. Jeżeli chłopak jest naprawdę zakochany w dziewczynie, z którą tworzy parę i już przechodzi z zakochania do miłości, inaczej nie ma mowy o małżeństwie, dojrzałym, a tym bardziej małżeństwie, to on całą siłę, całą energię, całą fantazję swojej miłości skupia na niej, a ona na nim. Więc nawet jak zobaczy na ulicy taki chłopak, mówię chłopak, bo z mojej perspektywy jako mężczyzny łatwiej mi, zobaczy tą dobrą koleżankę, pozdrowi ją jakoś radośnie, może nawet na 5 minut zaprosić na kawę i się zaraz pożegna. Bo nawet jak w tym momencie nie zobaczy swojej dziewczyny, to chce do niej dać kolejne znaki, chce sobie pomarzyć o niej, chce się skupić, chce coś poczytać, chce pomyśleć, jak ją umacniać, w czym jej pomóc i będzie miał tylko siły i serce dla niej. Granie takie na kilka frontów no jest dla mnie bardzo dziwne. Jest dla mnie bardzo dziwne. Tu jest stawka za wysoka. Jeżeli kogoś z was interesuje małżeństwo, które proponuje Bóg na życie i śmierć, takie, że nawet śmierć zwykle nie rozłączy małżonków. Moja mama zmarła 7 tygodni po śmierci taty. Przez 5 tygodni po śmierci taty była całkowicie zdrowa, prawie, tam drobne problemy z sercem. Natomiast potem zobaczyłem, któregoś dnia odwiedziłem mamusię, zobaczyłem, że mamusia już postanowiła wrócić do taty. I w ciągu 2 tygodni odeszła. 6 czerwca będzie teraz 5. rocznica, a tata 17 kwietnia. Akurat 5 lat minęło taty i za niedługo będzie rocznica mamy. Odeszł po prostu. Widziałem, syneczku, cieszę się tobą, ale nie mówiła tego wprost, ale widziałem w oczach. Ale moje miejsce jest, nie ma sakramentu rodzicielstwa, jest sakrament małżeństwa. Więc jeśli myślicie o takim małżeństwie, gdzie ja oddam życie za ciebie, jeśli trzeba, ty za mnie, gdzie możemy sobie ufać całkowicie, no to tylko według tych zasad, które tu podpowiadam. Ja nie podpowiadam tego dlatego, że ja tak sobie pomyślałem, tylko to jest efekt, przypominam, 30 lat co najmniej moich spotkań ze szczęśliwymi i nieszczęśliwymi. Więc ja już na pamięć wiem, co prowadzi do szczęśliwego małżeństwa, co nie. Co zadziała, co nie zadziała. Tu jest sprawa najważniejsza we wszechświecie. Nie ma żadnego miejsca na kompromisy. Jeżeli zaczynacie tworzyć parę, cały świat idzie w cień, poza waszymi rodzicami, ale też oni są już na drugim planie, nawet najwspanialsi, i oni się potrafią wycofać, podpowiedzieć dyskretnie, ale wiedzą, że córka, syn przygotowuje się do spotkania z kimś, kto będzie najważniejszy, więc wtedy wszyscy idą w cień i wszyscy mądrzy się usuwają w cień, a ci, którzy się nie usuwają w cień, to wy się tym bardziej od nich dystansujcie, bo wam będą przeszkadzać, bo są dziwni. I tu nie ma miejsca na kompromis. To już przed ślubem musi być widać, że ty, dziewczyno, jesteś dla mnie najważniejszą osobą na świecie i dlatego ci oświadczę. I ty widzisz, że ja, dziewczyna, traktuję ciebie jak najważniejszą osobę na świecie i wszyscy inni idą w cień, ale pod warunkiem, że wzajemnie widzimy naszą miłość. Właśnie dwustronnie to jest i bez żadnych kompromisów.
Myślę, że są takie sytuacje, nasze relacje, które młodzi ludzie budują, one bardzo często nie są idealne. Zawsze są trudne, zawsze są jakieś problemy. I każdy człowiek potrzebuje czasami porozmawiać po prostu z kimś innym. Być może o tej relacji, doradzić się kogoś. Najlepiej doradzić się kogoś bliskiego, kogoś, kogo możemy nazwać przyjacielem. A z tego, co ksiądz mówi, no to mogłabym do mnie wydawać, że nawet takie spotkania z innymi ludźmi mogą mi coś przeszkadzać.
Nie, takie nie. A więc wszystko, co służy tej mojej relacji z tą drugą osobą, mojemu byciu parą z tą drugą osobą, przygotowaniu się do małżeństwa, wszystko, co służy, jak najbardziej. Jeżeli mi na przykład służy kwestia, jakiś dystans, na przykład na tydzień czy miesiąc chcę się zdystansować, bo się trochę pokomplikowało, chcę to przemyśleć, spojrzeć z dystansu, mogę powiedzieć temu, tej drugiej stronie, narzeczonemu czy prawie, potrzebuję czasu. Rozmawialiśmy setki godzin, pewne rzeczy mnie na przykład niepokoją, potrzebuję czasu, dystansu i ty też potrzebujesz, mówię ci to, masz, daję ci czas, żebyś to zmienił ewentualnie, a ja potrzebuję czasu dla siebie, żeby to przemyśleć. I wtedy na przykład jadę na rekolekcje, powiedzmy nawet zamknięte, rozmawiam z rodzicami czy z przyjaciółmi, z tymi dobrymi znajomymi, przyjaciółmi jest za duże słowo, z różnymi ludźmi, ale to służy mojemu dorastaniu do tej więzi najważniejszej lub zerwaniu tej więzi, jeśli ona się okazała niedojrzała czy wręcz toksyczna i zamiast cieszyć boli, no to trzeba to zerwać i wtedy potrzebuję pomocy innych ludzi. Ale w tej fazie życia, kiedy tworzę parę, wszystkie moje spotkania, no wszystkie to przesadzę, bo jak na przerwie się spotkam na studiach z grupą ludzi z Kicina, nie mówię o tak poważnych rzeczach, no, chodzi o proporcje. Natomiast nie będę, na przykład nie pójdę na 3-godzinny spacer, ja chłopak z jakąś moją koleżanką, czy ja dziewczyna z moim dawnym kolegą, no, bo nie mam tyle czasu. Po prostu konkret. Moi drodzy, w życiu konkrety się liczą. Jak mam 3 godziny czasu, to albo się pouczę, bo resztką sił, bo w tej fazie to studia są tylko dodatkiem, słusznie, albo się pouczę, albo z tobą, z którym tworzę parę, będę miał czas. Więc chodzi o proporcje. Oczywiście ja mówię teraz tak, chciałbym się być prawie jednostronnie. Nie chodzi o to, żebym z nikim nie rozmawiał, z nikogo nie zaprosił na kawę, czy nie zaprosiła, z nikim nie pogadał o pogodzie, czy o czymkolwiek, bo i to tego potrzebuję. Tylko żeby to były epizody parunastominutowe, dosłownie i nie tylko przenośne, ale dosłownie, a całą resztę siły poświęcam czy skupiam na więzi z tą osobą, którą weryfikuję do tej największej przyjaźni, bo chodzi o mój los doczesny, a po części może i wieczny. A resztki sił daję na studia, nie? To resztki, powiedzmy 5%, 93% inwestuję w tą relację, a 2% we wszystkie inne relacje. No mniej więcej takie proporcje.
Marku, chciałabym upewnić się, że dobrze nas mówimy też inni. Więc załóżmy taką sytuację hipotetyczną, że gdzieś tam w przyszłości miałabym męża i no jakoś się nie układa. No i uznałabym, że w takim razie no, chciałabym porozmawiać z kimś, przychodzę i mówię do tego mojego hipotetycznego męża, wiesz mi drogi, teraz to ja sobie pójdę porozmawiać z takim tam przyjacielem czy kolegą, którego znam tyle lat, rozmawiam sobie o naszych sprawach, no i wyjdę sobie i nie będzie mnie przez jakiś czas, bo chcę się doradzić. No to już teraz potrafię sobie wyobrazić jego złość.
Ale ja o tym nie mówiłem. Ja mówiłem, co się dzieje przed ślubem. A to jest zupełnie inne pytanie. Co się dzieje teraz po ślubie, jeśli jest jakiś problem? Jeśli dotyczy narzeczeństwa, to jak najbardziej taka dziewczyna ma prawo powiedzieć tak stanowczo chłopakowi, jeżeli mi dajesz powody do niepokoju, jeżeli dajesz powody, ja ci mówię konkretnie, o jakie mi powody chodzi, i może dać kontrargumenty, czy, jeśli nie mam racji, ale jeśli mam rację i uznaję, że tak, i nie zmieniasz się, to mam dwie możliwości, albo cię rzucam natychmiast, albo idę do mądrych ludzi, raczej nie do moich tych dobrych znajomych, bo raczej do rodziców, do duszpasterza, czy do kogoś tam innego, dorosłego, to raczej nie do kolegów, koleżanek, bo koledzy, koleżanki są najwyżej na moim poziomie dojrzałości, doświadczenia życiowego, to za mały poziom, to wystarczy, jak się sam ze sobą radzę, więc tutaj raczej dorośli, najlepiej tak nad grobem, od mojego wieku wzwyż, że tak powiem, takich się lepiej radzić, więc wtedy jak najbardziej i świetnie, jak taki ktoś się złości, świetnie wręcz, to jest dobry znak, bo wtedy widzimy, żeśmy znaleźli argument na takiego kogoś, że już nie jesteśmy sami. Bo ci, którzy próbują nami manipulować, nawet dobrej woli, chcą nam narzucić zasady relacji, żebyśmy na ich warunkach, niedojrzałych warunkach byli razem, to nie opłaca się, bo będziemy obydwoje nieszczęśliwi. Najpierw my, a potem ta druga strona. Bo każdy, kto manipuluje, najpierw się niby cieszy, że dał radę w cudzysłowie wygrać i na swoich warunkach niedojrzałych, niepełnych miłości narzucić tą relację i ta druga strona najpierw cierpi, ale jeśli ta druga strona jest w miarę dojrzała i w miarę kocha, to sobie najpierw pocierpi, a potem wyjdzie na prostą, a ten, kto tutaj próbował manipulować, najpierw się niby cieszy i wygrywa, a potem będzie miał pustkę życiową, bo nie umie kochać, a bez miłości nikomu do szczęścia nic innego nie wystarczy. Więc wtedy dobrze, jak się złości, to znaczy, żeśmy trafili. Czyli nie jesteśmy już sami i dobrze ta osoba, która chce, żebyśmy byli sami, a nie za bardzo kocha, żeby o tym wiedziała, że już nie jesteśmy sami. A jak będzie bardzo kochać, to nie będziemy się naradzać z innymi.
Nie chciałabym tutaj wiązać się o totalne sytuacje, ale to jest w porządku, tak? Kiedy taki mąż, czy jeszcze nie mąż, ale już długo, gdy coś się nie układa, idzie sobie do swojej mamusi, po czym informuje narzeczoną, czy żonę, no bo wiesz, tutaj się nie zgadzaliśmy, moja mamusia przyznała mi rację, mamusia mówi, że ma być taki tak, więc powinna się teraz...
Prosta sprawa. To ja bym powiedział jako dziewczyna, idź się ożeń swoją mamą. Świetną parą jesteście. Po pierwsze bym spytała, jak twoja mama żyje. Czy imponuje ci styl życia mamy? To po pierwsze, jeśli imponuje, a mama żyje szlachetnie, no to nie będzie problemu. To w ogóle nie będzie takiej sytuacji. Natomiast problem, jeżeli... Bo to jest konkret, ja jestem potworny konkreciarz. Odkąd zacząłem pomagać ludziom, to szkoda czasu na cokolwiek innego. Otóż, jeżeli ta dziewczyna hipotetyczna, o którą pytasz, upomina tego swojego narzeczonego, czy prawie, i o konkretne rzeczy, i ma rację, zakładamy, a on idzie się radzić mamusi, mamusia mówi coś mu innego, to znaczy, że mamusia doradza źle, no krótko, jasne. Bo skoro jest w ogóle problem i ty, dziewczyno, masz żal do chłopaka, to gdyby poszedł do mamusi, a mamusia byłaby dojrzała, to jeszcze by go skrzyczała i to porządnie. Facet, jak chcesz być szczęśliwy, to kochaj tą dziewczynę, niech będzie dla ciebie skarbem, niech będzie najważniejsza na świecie i tyle ci powiem. Ja mama. Idź, przeproś, zmieniaj się, rośnij. Jeżeli kochasz trochę, to kochaj bardziej. Jeżeli jeszcze nie zacząłeś kochać, na razie jest to tylko zakochanie, zauroczenie, to zacznij wreszcie kochać. Nic innego ci nie powiem. Jeżeli natomiast mamusia usprawiedliwia tego synka i go uspokaja, więc tak z uśmiechem, no to obydwoje prawdopodobnie przegrywają swoje życie. Tu przy okazji apel na przyszłość do was, dziewcząt, mianowicie nie róbcie tego, co robi znaczna część kobiet dorosłych, nie mówię dojrzałych. Mianowicie zachowują się schizofrenicznie, to znaczy wyjaśniam, stawiają mądre wymagania swoim mężom, mądre, i płaczą słusznie, kiedy mąż nie kocha, czy kocha za mało. Już jak kocha za mało, już wystarczy, żeby popłakać. I słusznie stawiają wymagania, bardzo krytycznie oceniają swoich mężów, trafnie, krytycznie, mądrze, ale wobec synów są naiwne. Synom poważają. Kiedy mam takie sytuacje w jakiejś tam rodzinie, gdzie trochę widzę całość, to mówię, proszę pani wypłakała mi teraz tak wiele na swojego męża, a przecież jak obserwuję waszą rodzinę, to przecież pani syn jest, powiedzmy, nastoletni czy dwudziestoparoletni, jest jeszcze gorszy niż pani mąż. A pani syna uwielbia, widzę, przytula, chwali, podpowiada. krytykuje pani męża słusznie, z bólem, z płaczem. Myśli pani w separacji małżeńskiej, ma pani podstawy, a synowi pani pomaga żyć tak jak jego tatuś. Przecież to jest szpital psychiatryczny. No pani sobie kpi z własnego syna. I z kobiety, z którą się on ewentualnie złączy, czy z kobiet, z którymi się złączy. Chce pani, żeby ich los był jeszcze gorszy niż pani los. Pani płacze na swojego męża, a syna wychowuje na gorszego niż pani mąż. Więc to mówię do was teraz, drogie dziewczęta, żebyście na zapas już o tym pamiętały. Jak będziecie, jeśli chcecie kochać waszych przyszłych synów, to stawiajcie im co najmniej takie wymagania, jak waszym obecnym już czy przyszłym mężom. Co najmniej takie. Kto nam stawia największe wymagania? Ten, kto najbardziej kocha. Jezus. Mówi, kochajcie aż tak, jak ja was pierwszy pokochałem. Na życie i śmierć. Czysto, wiernie, ofiarnie i mądrze. Więc im bardziej kocham, tym większe wymagania stawiam. Ponieważ siebie kocham bardzo, to sobie stawiam bardzo duże wymagania. Nadzia mnie dzisiaj trochę pochwaliła. Przedwczoraj byłem na sympozjum w Lublinie o szczęściu. Tam był fajny referat pewnego księdza Marka. W piątek byłem w Pawianicach, jest to w internecie, na stronach Archidiecezji Łódzkiej, piękne spotkanie z młodzieżą, na inny zupełnie temat, Bóg, policjant czy przyjaciel, potem byłem, miałem się i różne rzeczy, dzisiaj byłem w Łodzi, między innymi w Radomiu wykłady, w Łodzi referat o rodzinie, teraz jestem z wami, jutro mam wykłady w Radomiu, a potem już wieczorem zaczynam rekolekcję w Leśniowie koło Częstochowy, w sanktuarium, nie mówię, żeby się chwalić, tylko mówię, żeby pokazuje, że się bardzo kocham. Co znaczy kochać? Stawiać sobie wymagania. Otóż wymagajcie, dziewczęta, od waszych kandydatów na mężu bardzo wiele, po prostu wielkiej miłości. Wielkiej, jednoznacznej, twardej miłości. A kogo dyskwalifikuje? Co dyskwalifikuje kandydata na męża czy na żonę? Kiedy twierdzi, że kocha, mimo że nie kocha. No to nie ma szans na zmianę. To z takimi się rozstajcie natychmiast. Więc wymagajcie coraz większej miłości i od was samych też. I jeżeli widzicie, że ten ktoś zamiast się uczyć coraz większej miłości, robi koalicję na przykład ze swoimi bliskimi przeciwko wam, dajcie sobie spokój. To nie ma szans na wielką przyjaźń kobieta-mężczyzna aż do małżeństwa.
Niedługo będzie zapytania, zanim pytanie, to jeszcze chciałabym poruszyć wątek, że jest dzisiaj strasznie popularny, czyli pewnego rodzaju wolności, którą powinno się zachować, także wtedy, gdy już spotyka się z jakimś chłopakiem, dziewczyną, myśli o małżeństwie. Na czym to polega? Na czym polega taka zdrowa wolność nadana drugiej osobie?
Mhm. Otóż tym więcej wolności inwestuje w ciebie, mówiąc tak nieładnie, im bardziej mnie kochasz, im bardziej ja kocham ciebie. I jeżeli się pokochamy aż do małżeństwa włącznie, dasz mi to na piśmie i przy świadkach i spowalnię się na Boga, żeby mi dać maksymalne gwarancje, że kochasz, dlatego na piśmie i przy świadkach, to ja ci zainwestuję całą moją wolność, mówiąc tym językiem, jako dar, bo to będzie dla mnie najradośniejszy styl życia, bo wiąże się z kimś, kto mnie kocha nad życie. Cały zysk. Więc pamiętajcie, moi drodzy, że wolność polega na tym, żeby się do czegoś zobowiązywać. Tyle wolności, ile zobowiązań. Kiedy ona i on, jako para jeszcze, a potem w małżeństwie, inwestują w siebie swoją wolność, robię to, co wspólnie nas pociąga i wspólnie nas cieszy, choćbym sam robił coś innego, ale teraz już jesteśmy parą, przed ślubem czy już po ślubie, to robię dlatego, nie rezygnuję wtedy z wolności, tylko korzystam maksymalnie z wolności. Tyle wolności, ile zobowiązań, a tyle wolności zrealizowanej, ile wypełnionych zobowiązań. Natomiast w małżeństwie chodzi o to, żeby to było wzajemne. A więc jeżeli ja bym zainwestował w ciebie wszystko, całą moją wolność, całą moją miłość, w tych propozycjach oczywiście jeszcze zostaje trochę na rodziców, po te przyszłe dzieci, dużo, ale ty jesteś głównym punktem odniesienia, to dlatego, że ty tak samo się do mnie odnosisz. Właśnie tu jest ta największa przyjaźń na tej ziemi, najbardziej ciesząca, umacniająca, wzruszająca. Natomiast na co dzień, co to znaczy w praktyce, to trzeba rozmawiać ze sobą. Z tym, że im bardziej się rozumiecie i kochacie, tym bardziej ustalacie wspólne sposoby spędzania czasu, wspólne wyjazdy, wspólne, no wszystko wspólne i coraz łatwiej to ustalacie. I coraz łatwiej wam przychodzi uzgadnianie, że tak powiem, wspólnego korzystania z waszej wolności. Więc tutaj możecie zadać potem jakieś konkretne pytanie, to będzie łatwiej mi odpowiedzieć. Czy w tej sytuacji, powiedzmy, dziewczyna już za bardzo, powiedzmy, zainwestowała swoją wolność, czy słusznie, czy za mało, to najlepiej na konkretach. Natomiast chcę tylko powiedzieć, że zobowiązując się do czegoś, nie tylko nie tracicie wolności, ale właśnie z niej korzystacie. Szczytem wolności jest miłość, bo to jest podejmowanie decyzji na zawsze nieodwołalnie, najlepszej z możliwych na zawsze. Nic większego nie ma w wolności.
Zdarza się jednak dzisiaj coraz częściej, że jedna ze stron musi wyjechać na dłuższy czas. To mogą być studia za granicą, to może być wyjazd służbowy, to mogą być różne sytuacje. Jak w takich sytuacjach należy kierować swoją wolnością? Czy wtedy też te wszystkie zasady, o których ksiądz mówi, odnośnie relacji z innymi osobami powinno obowiązywać? Czy może to jest taki czas, kiedy można pozwolić sobie na więcej wyjść ze znajomymi, na więcej rozrywki ze znajomymi, skoro ten osób tak jest daleko?
No to po pierwsze, najlepiej jakby takiej sytuacji nie było, jak przygotowali się do małżeństwa, czy potem już w małżeństwie, bo małżonkowie są po to, żeby być przy sobie. Skarb i sejf nie powinny być rozłączone. Trudno, żeby powiedzmy mój skarb leżał na bulwarach nadwiślańskich, a ja sejf był na zmywaku w Irlandii. Powiedzmy, to kiepski sejf. Więc ty jesteś dla mnie skarbem, ja dla ciebie sejfem. I odwrotnie, no to skarb i sejf, powtórzę, powinny być blisko siebie. I w związku z tym należy tak układać życie, żeby możliwie nie było takich rozstań już w sytuacji, kiedy jesteśmy narzeczonymi czy blisko, a tym bardziej małżonkami. I wszystko jest kwestią fantazji, miłości i kwestią siły, stanowczości, mądrości, zapobiegliwości, przezorności. Na przykład jakiś student mi powiedział, że jedzie, gdzieś tam zdobył stypendium w Brukseli chyba konkretnie, czy nie wiem, nieważne. I miał jechać z narzeczoną. Narzeczonej coś tam z tym stypendium się zawaliło, nie z jej winy. No i teraz ona nie pojedzie, co ma zrobić? Ja powiedziałem, rozmawiaj najpierw z nią. Jeśli się zgodzi, że ty pojedziesz na pół roku jako narzeczony, no jej sprawa. Natomiast jeżeli będzie się łamała, czy powie wręcz nie, to albo nie jedź, trudno, małżeństwo jest ważniejsze od stypendium zagranicznego, albo tak zorganizuj, żeby ona nie weźmie tu urlop dziekański na jeden semestr i pojedzie z tobą. Kto kocha, to sobie wszystko potrafi zorganizować. Po prostu wszystko. Kto kocha, to się mu robota pali w ręku i jej. I kto kocha, jest bystry i potrafi sobie w najbardziej skomplikowanych sytuacjach tak znaleźć takie rozwiązania, które są zgodne z priorytetami, jakie mamy. Także tutaj najlepiej zapobiegać takim rozstaniom. Natomiast jeżeli już tak jest, to za zgodą obojga, bo jeżeli ta druga strona oficjalnie aspiruje, żebym jej zawierzył życie, na przykład ja dziewczyna, która się utożsamia ze studentkami i wbrew mojej woli wyjeżdża do pracy, czy na studia, czy na stypendium, czy gdzieś tam, no to niniejszym oświadczam, że od dziś spotykam się z innymi chłopakami i jeżeli nie mogę się nie od razu rozstawać, ale jeżeli spotkam kogoś fajnego, to natychmiast się z nim zwiążę i trudno, i ty przegrałeś, twoje ryzyko. Mówiąc z uśmiechem. Więc podkreślam raz jeszcze, to są za ważne sprawy, żeby one nie były na pierwszym miejscu. Wszystko inne jest na drugim miejscu. Stypendia, studia, praca zawodowa. Jeżeli się wzajemnie kochamy, to sobie poradzimy nawet bez wyższych studiów, bez dokończenia studiów, czy tylko jedno dokończy. Wszystko sobie jest do zrobienia, jeśli się naprawdę wzajemnie kochamy. Jesteśmy skarbem i sejfem nawzajem. Tu prosta sytuacja, żeby nie być teoretykiem. Jest taki psycholog amerykański Leo Buscaglia, ciut starszy ode mnie, chociaż trudno uwierzyć, że człowiek może tak długo żyć. On pisze piękne książki, które mnie zachwycają. Mam kilka jego książek. Otóż głównie o miłości, różne aspekty miłości. Nie, chyba już jest teraz emerytowany, ale jeszcze do kilka lat wstecz miał wykłady na kilku uczelniach w Stanach. Natomiast po prostu miłość, przedmiot miłość. A zazdroszczę, może ja namówię, że mi dali takie. W każdym razie i na te wykłady przychodzą studenci z różnych wydziałów. Największe aule mu dają, tak się nie mieszczą. Otóż w jednej z książek, takich trochę autobiograficznych, opisał sytuację, kiedy był dzieckiem. To było tuż przed II wojną światową. I jego tata, on jest pochodzenia włoskiego, jak nazwisko wskazuje, Leo Buscaglia. Jego tata z kolegą, też Włochem, założyli sklepik przed II wojną światową. Krótko mówiąc, ten drugi oszukał, wyjechał któregoś dnia z towarem, ciężarówką wspólną, wyciągnął pieniądze z konta poprzedniego wieczoru. Przed wojną było to możliwe, teraz by go szybko złapali, wtedy nie. I zniknął. I mówi, wraca po południu mój tata z tego sklepu, załamany, nas kilkoro dzieci, i mówi, przy nas i przy mamusi naszej jesteśmy skończeni, nie mamy przyszłości. No i mówił, nasz mój wspólnik wszystko zabrał, pieniądze wypłacił, towar załadował na wspólną ciężarówkę i zniknął. W tamtych czasach mógł być nie do znalezienia. I rzeczywiście go nie znaleźli. I wtedy po prostu tata mówi, że mimo, że twardy był, twardziel, siadł i po prostu płakał jak dziecko. A myśmy siedli koło taty i płakali razem z nim, ja i tam moje rodzeństwo, tylko mamy zabrakło, gdzieś zniknęła. Po jakimś czasie słyszymy, że mama coś tam w kuchni się krząta, ale to nas nie obchodziło, byliśmy, po prostu żeśmy płakali. I po jakiejś godzinie kolejnej mama otwiera drzwi od kuchni, ładnie ubrana i mówi, zapraszam na kolację. Wchodzimy tam powoli, bo tamśmy w ogóle o jedzeniu nie myśleli. Tata za nami ze spuszczoną głową, a tam elegancko nakryty stół, jak na Wigilię albo Boże Narodzenie już, z najlepszymi mięsiwami, potrawami. I mąż, czyli tata tego Leo Buscali, mówi, żono, coś ty zrobiła. A była w sklepie, za resztę pieniędzy, które jeszcze miała w portmonece, nakupiła tutaj jedzenia na tą ucztę. Przecież my jesteśmy bankrutami. Mówi, nie, bo my się wzajemnie kochamy. I właśnie tego wieczoru potrzebujemy najbardziej świętować. I jeżeli będziemy umieli świętować, nawet w sytuacji tak dramatycznej, zawsze sobie poradzimy. I Leo Buscali mówi, i żeście sobie poradzili, i ja wiem, że sobie poradzę, jeśli kocham i wiążę się z tymi, którzy kochają. I wiążę się z tymi, którzy kochają. Moi drodzy, żebyśmy byli szczęśliwi, a Bóg tego pragnie, to szczytem szczęścia jest przyjaźń kobieta, mężczyzna, ale aż do małżeństwa doprowadzona, szczyt przyjaźni, bo nie jesteśmy, nikt z nas nie jest człowiekiem drugiej kategorii, żeby coś pośredniego czy średniego zadowoliło nas. Jeżeli się tak bardzo kochamy, to sobie poradzimy w każdej sytuacji. W każdej sytuacji. A jeżeli się nie kochamy i nie dorastamy do małżeństwa i rodziny, nie lubię mieć nazwisk, ale powiem, to skończymy jak Michael Jackson, jak Whitney Houston, jak Amy Winehouse. Nie lubię tego, ale no to jest w internecie, wszystko można czytać. To jest konkret. Mówię, ja jestem konkreciarz, bo stawka jest za duża. Ogólnikami to możemy sobie wszystko udowodnić. Nawet, że kobieta jest mężczyzna, mężczyzna kobietą. Natomiast na konkrety nie ma siły. Konkret jest najlepszym biczem na wszystkie ideologie i na wszystkie nasze prywatne też iluzje. To takie prywatne ideologie. Jeżeli nie dorastamy do małżeństwa i rodziny, będąc świeckimi, nie będziemy do końca szczęśliwi albo będziemy całkiem nieszczęśliwi. W grę wchodzi więc los każdego z was. Tutaj nie ma miejsca na jakieś kompromisy. Albo ja, to wasz apel, moi drodzy studenci, do was. Bo to wy macie się bić o dziewczęta. Powtórzę, dziewczęta są wrażliwsze, bardziej kochają, są bardziej czułe, bardziej pracowite, potrafią dzień i noc robić. Tysiące rzeczy, o których wy nawet pojęcia nie macie, panowie, myślicie, że to samo się zrobiło, że sam dom ładnie wygląda, samo się kupiło, samo się ugotowało, wysprzątało, samo się wychowało dzieci. Nie, nie, to wszystko zrobiła żona. Można nie zauważyć. Otóż, jeżeli chcecie być szczęśliwi, to tylko przy żonie, którą będziecie bardzo kochać. Ona będzie wtedy kwitła, tak jak to mówią i dziewczęta, i kobiety w każdym wieku. Znaczy, nie ma kobiet, są tylko dziewczęta. Dziewczęta w każdym wieku mi mówią przy księdza, jak mąż mnie kocha, czy narzeczony, to ja sobie ze wszystkim poradzę. Nie ma na mnie siły. Więc i wtedy ten mąż jest szczęśliwy, bo ma szczęśliwą żonę. Szczęśliwa żona jest najlepszą na świecie ochroną dla męża. Albo tak, albo dajcie sobie spokój. Albo dajcie sobie spokój. Powtórzę, nikogo Bóg nie stwarza jako człowieka drugiej kategorii i dlatego nikomu z was nie wystarczy do szczęścia pół małżeństwa, ćwierć małżeństwa, 3/4 miłości. Nie. Albo miłość na śmierć i życie, gdzie ja kocham tak ciebie, a ty mnie, że ufamy sobie bezwzględnie, że jesteśmy przezroczyści dla siebie, że żadne koleżanki, koledzy, nawet jak nas podrywają, nie mają żadnych szans i ty wiesz o tym, a ja wiem o tobie. Więc albo tak, albo dajcie sobie spokój. Lepiej być, jak mówi włoskie przysłowie, samotnym niż w złym towarzystwie. Można być szczęśliwym, jedna z moich myśli z obserwacji życia, można być szczęśliwym, jeżeli kocham kogoś, kto mnie nie kocha, pod warunkiem, że to nie jest małżonek. Pod warunkiem, że to nie jest małżonek. Jeśli kocham mamę, tatę, brata, siostrę, a oni mnie nie kochają, bo są w kryzysie, mogę być szczęśliwy. A jeśli kocham męża czy żonę, a małżonek mnie nie kocha, nie będę szczęśliwy. A tym bardziej on czy ona, winowajca tego, że nie kocha.
Księżę, mam zaraz pytania, ale jeszcze jedno pytanie, które pojawiło się tutaj wśród wielu osób. Dzisiaj bardzo dużo mówi się o czymś takim, jak zdrada psychiczna.
Albo tylko cielesna, jeszcze częściej. Że ktoś mówi, że zdradziłem go ciałem, ale to żadna zdrada, bo ja psychicznie jestem daleko od tej kobiety, z którą współżyłem. To częściej jest, bywa prawdopodobnie. Albo tylko mówią, że emocjonalnie, ale tak nie całym sercem, nie całym duchem. W każdym razie najczęściej to się ci którzy zdradzają, usprawiedliwiają, że to tylko było cielesne, bez zaangażowania emocjonalnego, duchowego, już nie wspominając. Otóż, jeżeli tak ktoś mówi, no to niech idzie do psychiatry. To jest typowa schizofrenia, tutaj mówią o schizofrenii w wychowaniu, że kobieta ma inne kryteria oczekiwania wymagań do męża, inne do syna. To tutaj jest inny przykład schizofrenii. Często mężczyźni tak właśnie próbują się usprawiedliwiać i mówią, że księdza, ja zdradziłem żonę, tak, ale to nie jest właśnie zdrada, bo to tylko no, cieleśnie współżyłem tam z jakąś kobietą w tej czy innej sytuacji, ale to tylko cieleśnie, ja się tam nie angażowałem, ona jest dla mnie nikim, ta kobieta, więc ja nie zdradziłem. No to człowiek jest schizofrenik. Twoje ciało nie jest twoje, no, typowy objaw schizofrenii. To nie twoje ciało współżyło z tamtą kobietą, to ty współżyłeś. Bo jeżeli powiesz, że twoje ciało to nie ty, to ja ci mogę teraz zadać 20 ran kłutych nożem twojemu ciału, powiem, ale nie możesz podać mnie do sądu, bo ja ciebie nie zraniłem. Ja tylko zraniłem twoje ciało. A twoje ciało mnie nie podaje do sądu, tylko ty chcesz mnie podać. No to facet, bądź konsekwentny. Zresztą to samo żona może zrobić. Jeżeli mąż przyjdzie i powiedzmy przyłapany przez żonę czy znajomych dobrych, którzy doniosą żonie na zdradzie, tylko według niego cielesnej, że ona może go zakatrupić, jego ciało, zadźgać, no bez mnie, no zakatrupić, nie, niech pocierpi, niech nie umiera od razu, zadźgać go nożem tak, żeby prawie nie żył, ale jeszcze niech pożyje, niech się pomęczy i powie żona, mężu, rzeczywiście to działa, twoje ciało to nie jesteś ty, patrz, ja zadałem ci 18 ran kłutych, a ty, ale ciebie nie zraniłam, bo to jest, ty jesteś gdzie indziej, a twoje ciało jest co innego. I twoje ciało mi nie poda do sądu, no a ty tym bardziej. Twoje ciało nie może, bo ciało nie podaje do sądu, nic nie wie, że nawet, że istnieje. A ty mnie nie podasz, bo ja tylko twoje ciało zraniłam, nie ciebie. Więc w porządku. Na cyników działa to wszystko, co działa na wszystkich, mianowicie konkret. Konkret. Wtedy jak damy taki konkret, to już taki cynik nie może być cynikiem, przynajmniej z nami. Bo oberwał taki argument, dosłownie, także fizycznie oberwał, wtedy bym już nie żałował patelni, nawet nieprzybieralnej, niech przywrze do jego głowy. To tylko jego głowa, to nie on. Więc nie ma co żałować. Mówię z uśmiechem, z gorzką ironią, ale na cyników zwykle jedynym argumentem, przynajmniej w punkcie wyjścia, jest ironia. Dlatego im bardziej cyniczni byli rozmówcy Jezusa, tym bardziej zaczynał rozmowę, nie kończył, ale zaczynał od ironii. I dopiero wtedy oni byli zmuszeni, by myśleć. Na cyników punktem wyjścia w poważnej rozmowie jest ironia. Jak oberwią od nas, ośmieszymy ich, pokażemy absurdalność ich twierdzeń, zaczynają wreszcie myśleć i widzą, że z nami nie wygrają. Albo zaczynają mówić normalnie, albo i będziemy dalej demaskować, pokazywać ich cynizm, ich przewrotność, czy ich ideologiczność, oderwanie od rzeczywistości. Bezlitośnie do takich.
Dziękuję. Mam jeszcze 100 pytań, ale chciałabym, żeby teraz był czas na pytania. Ewentualnie później jeszcze chciałabym jakieś wątki. Jeśli ktoś chciałby zadać pytanie odnośnie tego, o czym mówiliśmy rano, ale nie odnośnie tego, to proszę bardzo, pan przed do mikrofonu, będę podchodzić.
Bardzo się cieszę pytaniami, zwłaszcza jak się ktoś ze mną nie zgadza. Nie ma odpowiedzi. Zerwać po prostu. No dałbym szansę, ale tak do miesiąca, nie dłużej. Do miesiąca. To już jest takie żółwiowa wręcz hojność, bardzo długi okres. Życie jest krótkie, doczesne. W związku z tym, moi drodzy, znowu konkret. Otóż jeżeli, trzeba wtedy być wprost. Mój drogi czy moja droga. Ja myślę o małżeństwie, szukam, no, marzę o małżeństwie. Bądźmy uczciwi, czy też marzysz i czy ze mną. Jeśli nie, to dajmy sobie szansę, żebyś ty znalazł kogoś, z kim będziesz marzył o małżeństwie i ja kogoś, z kim będę marzyć z wzajemnością. Po prostu troszczę się nie tylko o siebie, także o ciebie. Natomiast jeżeli ten ktoś powie, no wiesz, no nie wykluczam małżeństwa z tobą, okej, okay, no to będę patrzeć. Nic więcej nie mówię, jako zwłaszcza dziewczyna, wobec chłopaka, do chłopaka mam inicjatywę, ale jeżeli w ciągu miesiąca się nie ożeni, znaczy nie oświadczy, to mu po miesiącu oświadczam ja z kolei, nie się, tylko oświadczam, że właśnie się dałem zaprosić na bal czy na spotkanie z innym kolegą. Jak to z innym? A ja? Twój czas minął.
No, oświadczyć,
nie, oświadczyć to uroczyście powiedzieć, najlepiej jednak przy bliskim jako w cztery oczy. Najpierw na randce w cztery oczy, a potem powtórzyć to na przykład najbliższą niedzielę przy bliskich, że ja już, to chłopak się ma oświadczać, ja już jestem pewien, chcę być twoim mężem. I teraz mówię ci najpierw w cztery oczy, a także jeśli ty chcesz, bo ty decydujesz, że ja się o ciebie biję, to też powiem przy moich i twoich rodzicach, albo razem, albo odwiedzimy każde z nich oddzielnie, to już drobiazg techniczny, w zależności jak daleko sobie mieszkają na przykład. Natomiast dziewczyna nie musi to dopowiedzieć od razu, może być, potrzebuje czasu, ale powinna wtedy powiedzieć mniej więcej ile czasu, no, krócej niż 100 lat. I od tego momentu obydwoje, jeśli dziewczyna też powie tak, obydwoje mają prawo stawiać sobie już bardzo twarde wymagania. Jeżeli, ja mówiłem już to przy innych okazjach, jeżeli mniej więcej po roku bliskiej znajomości jesteśmy sobie zakochani, to jest oczywiste dla nas, dla otoczenia, spędzamy wiele czasu, inwestujemy setki godzin rozmów, spotkań. Jeżeli mniej więcej po roku nie oświadczasz mi się, to ja się wycofuję. To się raczej już nigdy nie oświadczysz. Taki jest znowu konkret. Natomiast ktoś powie, no ale jeszcze nie upewniłem tej dziewczyny na tyle, żeby się oświadczyć, bo ja się chętnie oświadczę, ale ona mi odrzuci to. No to facet, to coś ty robił przez rok. Jeżeli ty przez rok nie potrafiłeś jej, przez ten najlepszy rok, kiedy byś najbardziej zakochany, najbardziej zafascynowany, no trudno, żeby było inaczej, jeśli przez ten najlepszy rok nie dałeś rady ją przekonać, to tym bardziej nie przekonasz ją przez kolejne 5 lat. To tym bardziej będziesz się bał, że cię odrzuci. Więc uważam, że rok to jest ta górna granica do wstępnych, że tak powiem, oświadczeń. Jeżeli nie ma tak poważnej rozmowy, no to po prostu teraz może być tylko już gorzej. Tylko gorzej. Jest to dla mnie jasne. Ja od 30 lat asystuję tysiącom par, więc już wiem to, znam na pamięć te mechanizmy. O, teraz się zacznie. Zacznę się. Już się boję.
Nie trzeba się bać. Ja chciałam bardzo podziękować po pierwsze, bo właściwie wszystkim, co ci powiedziałam, to tego tej przyjaźni, to się zgadzam, albo pytanie o kilka kategorii, bo z tym się nie zgadzam. Jak ma się czuć kobietą pierwszej kategorii matka, która chce wiązać przyjaźń ze swoim mężem, a staje przed zdradą, tatuś odchodzi do innej pani, do tego dziecka. No a ona co, ma się przyjaźnić, ma się spotykać w weekendy, jak to trzeba rozwiązać, żeby nie ranić.
Otóż moi drodzy, tu może powiem parę słów więcej, żeby cały kontekst uwzględnić. Mianowicie, jeżeli zdrada małżeństwa, odejście od małżonka, od żony w tym przypadku, jest największym ciosem w miłość małżeńską, tak wielkim, że Kościół daje prawo do separacji na czas dożywotnio. To jest jedyny przypadek, kiedy Kościół daje prawo do separacji na zawsze. Bo jeżeli na przykład jest alkoholizm męża, no mówię mężem to częściej, czy inne sytuacje, to jest separacja i na przykład mąż bije, nie da się inaczej bronić, Kościół orzeknie separację na czas trwania problemu. Przy zdradzie małżeńskiej, jeśli małżonek powie, nie jestem w stanie już być blisko tej drugiej osoby, to jest za duży cios i odrzuca wręcz fizycznie, mam prawo, to ty do tego doprowadziłeś, nie ja przecież, wtedy mam prawo do separacji, do obrony, do dystansu nawet na zawsze, ale nie mam prawa do romansu. Nie mam prawa do łamania mojej przysięgi tylko dlatego, że ty złamałeś twoją. Więc chcę tu powiedzieć bardzo twardą zasadę. Nigdy Kościół katolicki nie uzna rozwodów, bo Kościół traktuje poważnie człowieka, który składa przysięgę małżeńską. Więc jeżeli mężczyzna na przykład przyjdziesz i powiesz mi księdzu, że zdradzasz żonę, no, ale wszystko jest dla ludzi, ideały są ideałami, a nie dajesz rady, to ja ci powiem, możesz sobie kpić. I czy jakiś ksiądz widzi wyjście, może i tak będę mógł być u komunii, może ksiądz mi da rozgrzeszenie? Nie. Nie, ty możesz sobie kpić swoje przysięgi, możesz kpić z żony, z dzieci, możesz kpić z Boga i świadków, którzy byli na ślubie, i z księdza, który był asystentem oficjalnym, ale bez mojej pomocy. Ale bez mojej pomocy. Ja ci kpić nie pomogę. Kpisz sobie na własną odpowiedzialność. Ja ci tylko będę robił wyrzuty sumienia, bo ja ksiądz, mój kolega ksiądz, byliśmy świadkami twojej przysięgi. I ja ksiądz mam obowiązek tutaj być dla ciebie wyrzutem sumienia. Nawet jak twoja żona w swojej pokorze, czy bezradności, czy godności kobiecej, czy dumie, ale takiej trochę przesadnej w tym aspekcie, nie upomina się, ja się za nią upomnę i za twoje dzieci. bo ja czy mój kolega byliśmy świadkami urzędowymi, co ślubował. Ja cię z tego będę rozliczał. Do śmierci nie dam ci spokoju. I tutaj przedwczoraj mówiłem w Radiu Maria, w tych niedokończonych rozmowach, bardzo twardo upomnienie pod adresem nas księży, publicznie w Radiu Maria. Więc się powiedziałem, biada tym księżom, nie użyłem słowa biada, ale kontekst był całkiem jasny. Tu powiem, tak już teraz przyszło to słowo, biada księżom, którzy w duszpasterstwie organizują tak zwane duszpasterstwo związków niesakramentalnych, czyli tych, którzy żyją w konkubinatach czy w związkach cudzołożnych, więc krótko, a nie organizują w duszpasterstwa grup wsparcia dla małżonków porzuconych, skrzywdzonych, to najczęściej żony, które trwają w wierności małżeńskiej. Więc mamy wtedy mentalność, my księża, mentalność Unii Europejskiej. Unia Europejska bardziej się troszczy o katów niż o ofiary. Ale Jezus robił odwrotnie, troszczył się bardziej o ofiary niż o katów. W Unii Europejskiej nie wolno nawet dyskusji nawet o karze śmierci dla morderców, natomiast można zabijać niewinne dzieci w fazie rozwoju prenatalnego czy niewinnych staruszków. A więc to jest Unia Europejska. Jedna z moich myśli brzmi, gdyby Unia Europejska uznała dzieci nienarodzone za morderców, to by zakazała aborcji, bo morderców nie wolno zabijać, a gdyby uznała dzieci nienarodzone za przyszłych aktywistów gejowskich, to by dała jeszcze tym dzieciom przywileje. Bo w Unii Europejskiej jedynymi, których nie wolno zabijać, są ci, którzy zabijają innych, mordercy, a tymi, którzy mają największe przywileje, są ci, którzy nie przekazują życia. I cywilizacja śmierci się domyka. To tak na marginesie. Z to mówiłem też na głos publicznie parę dni temu. Ale teraz wracając do twojego pytania, chcę się ścisłym. Otóż to, że jeśli druga strona mnie krzywdzi, odchodzi, rani, zdradza, to daje mi prawo do pełnej obrony, do separacji małżeńskiej włącznie, ale nie daje mi prawa do łamania mojej przysięgi. I teraz ktoś powie, tak jak mi wiele studentek mówi, no wiele przesadzam. Proszę księdza, moja mama jest w takiej sytuacji, ma 40 parę lat, poznała tata, odszedł, zdradza, żyje z kochanką, zapomniał o nas. Pojawi się jakiś fajny mężczyzna, bardzo nawet fajny, powiedzmy około 50, jest cudowny dla mojej mamy, no już tam opisuję w szczegółach, nie bo się wzruszę, będę opisywał. I dlaczego Kościół przeszkadza mojej mamie w byciu szczęśliwą z tym nowym panem? Otóż po pierwsze nie Kościół, tylko twoja mama, mówiąc już tak twardo, to nie Kościół złoży przysięgę małżeńską tamtemu facetowi, tylko twoja mama. Może nie posłała Kościoła, może się pośpieszyła, może nie była na spotkaniach Solideo. Mówię teraz, mówię zupełnie do was. A więc to twoja mama podjęła tę decyzję na swoje ryzyko. Przypominam, Bóg nikomu nie zsyła małżonka. To wy sobie wybierzecie małżonka na wasze ryzyko. Bóg podpowiada kryteria. Dobierz kogoś, wybierz kogoś, kto potrafi niesamowicie kochać. Ale kto to jest, to ty decydujesz. Na twoje ryzyko. Więc to twoja mama zaryzykowała, może się pochopnie. Oczywiście może być tak, że idealnie wybrała, potem przed niespodziewany kryzys, zdarza się, ale rzadko. Prawdopodobnie troszkę była mama pochopna, trochę za późno reagowała na pierwsze znaki kryzysu. To jest jej historia, to nie spadło jej z nieba, a ona biedna ofiara, jak piorun może kogoś trafić z nas. Nie. Ona w tej historii też miała ważną rolę do grania i nie do końca tą rolę wypełniła. Prawdopodobnie. To po pierwsze. A po drugie, tłumaczę tym dziewczynom, pamiętaj moja droga, i to bardzo ważna zasada dla was wszystkich. Małżeństwo nie jest jedyną formą wspierania się między kobietą a mężczyzną. Małżeństwo nie jest jedyną formą wspierania się między kobietą a mężczyzną. Tata może fantastycznie wspierać córkę, a nie są małżeństwem. Mama może niesamowicie wspierać syna, a nie są małżeństwem. Ksiądz może wspierać dziewczynę czy kobietę i ratować wręcz życie, nie są małżeństwem. Ja prawdopodobnie wielu kobietom pomogłem, pochwalę się, natomiast z nikim nie współżyłem, z nikim nie mam romansów i tym bardziej żadnego małżeństwa i w głowie mi to nie, nawet by się nie zmieściło, a pomagam bardzo wielu kobietom. Więc mówię takim studentkom, wyjaśnij twojej mamie, że jeżeli ten pan, który jest taki, wydaje się przynajmniej szlachetny, załóżmy, że jest, to on się nie zgodzi na cudzołóstwo, no bo jest szlachetny, on się nie zgodzi, żeby niby pomagać mamie, być blisko, ale stać się kochankiem. I przez niego ona by, twoja mama by złamała własną przysięgę małżeńską, nie mogłaby być zaprzyjaźniona z Jezusem, oddałaby przyjaźń większego rodzaju dla mniejszego rodzaju, bo przyjaźń Bogu jest największa. Więc po prostu same straty. Jeżeli ten mężczyzna naprawdę kocha twoją mamę, bo to tłumaczę, to będzie ją wspierał na tysiące sposobów, nie udając męża. A jeżeli jest gotów być kochankiem jej, to znaczy, że coś z nim nie gra. To nie jest tak wspaniałe, jak wygląda. To nie jest tak wspaniałe, jak wygląda. I znowu konkret, ja mogę dawać dziesiątki, setki nawet przykładów. Jeden z pierwszych z brzegu mojej studentki zaocznej z teologii, Ja prowadziłem wykłady psychologii, ale na wydziale teologicznym. Otóż jedna z moich studentek, która studiowała zaocznie teologię, mówi, proszę księdza, pierwszy mąż alkoholik, po paru latach gehenny, wzięłam separację kościelną i rozwód cywilny. Powiedziałam sobie, nigdy więcej mężczyzna. Pojawił się jakiś wspaniały mężczyzna, fantastyczny, uwielbiający mnie. Związałam się z ślubem cywilnym, okazał się też alkoholik. Tylko się tak świetnie maskował. Ja myślałam, że w tej dziedzinie też mnie nikt nie oszuka. Alkoholik mnie oszukał. Znowu rozwód cywilny, pojawił się jakiś inny pan, fantastyczny, czyściutki, zadbany, wypachniony, delikatniutki. Pobrałam się, okazał się homoseksualista i pedofil, konkret, pod Radomiem sytuacja, i pedofil. I ja zawierzyłam mu, no bo taki niezwykły, tak mnie zauroczył. Wzruszył, że jeszcze mamę z dwojgiem dzieci przyjął. Okazało się, że go ścigała już policja w szkole za pedofilię z nauczycielem, więc żeby mieć alibi, się ze mną związał, ja pojęcia o niczym nie miałam. Zawierzyłam mu 30 tysięcy złotych, dostałam akurat spadek od rodziców, jakiś tam udział w spadku rodzeństwa mojego i pokazałam mu, że to mam na koncie. On powiedział, no to teraz no, chyba będzie wspólne, tak. I wydał te 30 tysięcy w parę tygodni na swojego kochanka. Nie na kochankę, tylko na kochanka. No i ta kobieta była kompletnie na dnie. To jest konkret. To jest konkret. Moi drodzy, powiedzcie waszym mamusiom, czy w przyszłości, jeśli nie daj Boże, by was taka sytuacja wam się przytrafiła, że małżonek odejdzie, mąż czy żona, to pamiętajcie, im bardziej ktoś się wam pojawi, 50-letni czy mniej więcej, zwłaszcza mężczyzna, wspaniały, tym bardziej nie jest wspaniały. Bo gdyby był naprawdę wspaniały, już dawno by miał żonę, dzieci i wnuki. Jakim cudem 50-letni mężczyzna, jeśli jest naprawdę wspaniały, szlachetny, kochający, nie ma już dawno żony i dzieci. Nie ma takiego cudu na tej ziemi. Za dużo jest kobiet, które zasługują na takiego męża, żeby któraś go nie znalazła przed 30. Najpóźniej, przed jego 30. Proszę bardzo.
No to ja mam takie pytanie, że tutaj były rozważane tylko przypadki relacji damsko-męskich, kiedy jedna z osób ma tak jakby nadzieję na coś więcej. Mhm. A no, jak chodzimy na studia, na jakieś pielgrzymki, czy tego typu spotykamy dużo ludzi i no jeszcze wyjdzie na to, że spotkamy kogoś płci przeciwnej. Dogadujemy się z nim naprawdę świetnie, ale ani, że tak powiem, z mojej powiedzmy strony nie ma jakichś zapędów z tego małżeństwa, ani z drugiej strony. Czy teraz taką relację też mam przerywać, bo ona tak jakby może mnie blokować, skoro nie jestem nastawiona na kogoś, że to jest niby potencjalny mąż, to przecież jestem otwarta na innych procesów. Będę też tak powiem.
Tak, dopóki nie spotkam kogoś, z kim jest szansa, że stworzymy parę. A więc dopóki nie ma kogoś takiego, no to się mogę z tym człowiekiem spotykać, ale nie będę spotykać się w formie, która sprawi wrażenie, że jesteśmy parą. Czyli nie pójdę na bal raczej, bo nawet jak pójdę z nim na bal, to będę tańczyć z różnymi. Powiem, wiesz chłopcze, no nie myślimy o małżeństwie, to chyba zrozumiałeś, że oczywiste, że będę tańczyć z różnymi chłopakami, studentami. Czyli nie będziemy szli na spacerze jakoś tak blisko siebie, czy wręcz trzymając się za ręce, czy jako dobrzy przyjaciele, czy on nie, bo sprawi wrażenie w otoczeniu, że to jest mój chłopak. I wtedy żaden szlachetny chłopak nie zacznie się do mnie zbliżać. Nie szlachetny, może tak, ale po co mi? Szlachetny nie będzie, bo będzie mnie respektował. No ja mam już mojego chłopaka. Nie jest na czole napisane, że to jest tylko mój dobry, bardzo dobry znajomy, z którym ani on nie myśli o ślubie ze mną, ani ja z nim. Więc może taka dziewczyna sporo czasu spędzać, dopóki się nie pojawi kandydat na tworzenie pary, byle w taki sposób się spotykać, aby nie tworzyć wrażenia, że to jest mój chłopak. Tu jest a to nie jest takie proste. A to nie jest takie proste. Więc lepiej wtedy na dystans rozmawiać telefonicznie, czy gdzieś tam pojechać na jakąś pielgrzymkę, wycieczkę, ale już nie spacerować po krakowskich przedmieściach, bo tam jest za dużo fajnych chłopaków, patrząc z ich dziewczyny. No i mogę sobie pomyśleć, o, taka fajna dziewczyna, ale niestety zajęta. Więc nie dajcie, jeżeli to jest tak zwana zwykła przyjaźń, czy dobra znajomość, w której się dobrze czujemy, świetnie, to tak to układajcie, żeby nikomu nie sprawić wrażenia, że jest to tworzenie pary. Bo zablokujecie najfajniejszych kandydatów na małżonka. I jeszcze takie wskazanie praktyczne. Bardzo was proszę, możecie nie słuchać, oczywiście to wasza sprawa. Nie publikujcie osobistych rzeczy na Facebooku czy innych takich stronach plotkarskich. Nie publikujcie i nie chwalcie się waszymi więziami. Że na przykład mam już chłopaka, czy mam dziewczynę. nie rzuca się pereł przed wieprze. Tam mogą wchodzić alkoholicy, narkomani, erotomani, hetmani, tumani, tammani i tak dalej. Nie. Takie rzeczy się mówi najbliższym rodzinie, rodzicom, rodzeństwu, najbliższym przyjaciołom, nie w miejscu publicznym. Nawet jak zablokujecie możliwość powiedzmy tam komentowania, doradzę, jeśli w ogóle macie takie strony, żeby to pierwsze zrobić, żeby tam wam nikt nie zaśmiecał, to rzeczy osobistych tam nie umieszczajcie, zwłaszcza tak ważnych. Bo na przykład droga dziewczyno, powiedzmy dziewczyno, już się nawet ten chłopak oświadczy, czy prawie, ale powiedzmy, że się na to świadczy i wtedy to umieścisz, mam narzeczonego. A za tydzień czy dwa okaże się, że jednak nie, z różnych względów i może dramatycznie oczywistych i zrywa z nim. Jak to teraz skasować? I teraz już żaden szlachetny chłopak nie będzie chciał się tego zainteresować. Nawet jak żyłaś i że jesteś czysta, szlachetna, przepiękna, ja bym się już taką dziewczyną nie interesował. I nie chciałbym zawierać takiej bliższej więzi z kimś, kto miał już taką dużą zażyłość, że żył wręcz w narzeczeństwie. Jeżeli natomiast się nie będziesz tym chwalić, masz wolną rękę. Nie było małżeństwa, więc dopóki się wycofujesz przed małżeństwem, nic złego nie zrobiłeś, nie zrobiłaś, jesteś absolutnie stanu wolnego i w ogóle nie musisz wspominać o czymś takim potencjalnemu kandydatowi. Więc nie zabierajcie sobie wolności, rzucając, przepraszam za takie twarde słowa, perły przed wieprze. O tym, co jest dla was ważne, mają wiedzieć tylko najbliżsi, a nie internet. Jeśli już coś piszecie osobistego, to tylko przez e-maile, w takiej formie, do której nikt inny nie ma dostępu. Zachęcam. Parę miesięcy temu we Włoszech, w Rzymie konkretnie, 15-letni chłopak, nie dziewczyna, chłopak, odebrał sobie życie po tym, jak na jego stronach facebookowych koledzy z klas, tam ze środowiska, niektóre koleżanki wypisywali takie rzeczy, że chłopak nie wytrzymał. Chłopak, a co dopiero dziewczyny. Dajcie sobie spokój, tak na marginesie. Proszę bardzo. Ojoj, dużo rąk już. Zobaczymy, czy zdążymy.
Ja chciałbym prosić księdza, żeby ksiądz trochę rozwinął tą sytuację. Bardzo podobną, bo tutaj ksiądz mówił przed chwilą. Chłopak spotyka dziewczynę, która jest zajęta, ale dobitnie widać, że ona jest również zainteresowana innymi.
Czy taka zajęta nie do końca? Czyli rozumiem, tak obrazowo mówiąc, że ona jest wtulona w swojego chłopaka, ale głowa dookoła jej chodzi, ogląda innych chłopaków. Tak? Coś w tym stylu. Coś takiego. No ja bym się nie zainteresował taką dziewczyną. Znaczy, jeżeli masz wątpliwości, to się tak nie wtulaj, że tak powiem, do tego chłopaka dosłownie przenośni. Trzymaj go trochę bardziej na dystans, bo na razie jestem jeszcze niepewna ciebie. Jesteśmy może najbliższy w tym momencie, ale to nie jest mój stan do końca. Powinna grać w otwarte karty. I powinna powiedzieć chłopakowi, co jeszcze powinien zmienić, jeśli chce ją upewnić do końca. Więc powinna tutaj najpierw się skupić na rozstrzygnięciu. Jak nie pociągasz w różnych aspektach, także fizycznie, bo bez tego nie ma mowy o małżeństwie, przyjaźni małżeńskiej. Tutaj musi być całość od ciała do ducha. Więc jeżeli mnie wiele aspektów spełniasz moich oczekiwań, ale nie do końca, to najpierw ci mówię uczciwie. Jeszcze chciałbym, żebyś to zmienił, to wtedy byś może mógł upewnić do końca. Jeśli zmienia to, rośnie, no to pewnie do końca się pobierają, a jeśli nie, no to ona po męsku decyduje, że się rozstaje i wtedy się rozmawia z innymi chłopakami. Natomiast oczywiście nie mamy wpływu na to, jeśli ona robi tak, że tu się do tego się niby skłania, ale pięciu innych zaczepia, może taka być dziewczyna, nie tu obecna, ale są takie, to wtedy to nic na to nie poradzimy, ale tak porządny chłopak, który myśli o takiej żonie i mamie swoich przyszłych dzieci, której może ufać w każdej sytuacji, no raczej się taką dziewczyną nie zainteresuje. To raczej nie dla mnie. Niech sobie nią się interesują inni chłopcy. Chłopcy, wy macie sytuację uprzywilejowaną, bo statystycznie rzecz biorąc, no głupio mówić tak, będąc mężczyzną, ale więcej jest statystycznie rzecz biorąc dojrzałych dziewcząt, które potrafią dojrzale kochać, niż chłopaków. Więc jak już taką spotkasz, to zrób wszystko, żeby ją upewnić, że ty też kochasz, żebyś się pobrał, bo to ty na tym wygrywasz. Jedna z moich myśli brzmi, ale też z obserwacji rzeczywistości, tylko sformułowanie jest moje, że dziewczęta myślą, że sobie nie poradzą bez męża, a mężczyźni myślą, że sobie poradzą bez żony, ale prawda jest dokładnie odwrotna. To znaczy, dziewczyny sobie poradzą w życiu, nie to tak do końca szczęśliwe, ale i tak sobie poradzą w życiu i w miarę będą szczęśliwe bez męża, natomiast mąż bez żony zginie. Mąż bez żony zginie, to typowy facet, tak zwany singiel, na początku mając 27 czy 32 lata, zadbany, siatkówka, koszykówka, telewizja i piwo, a mając 38 lat, to już lepiej tam nie zajrzeć, jak już mamusia jest starsza czy umrze, to już lepiej nie zajrzeć do domu, bo ostatni raz garnki były myte, kiedy mamusia umierała i tak dalej. A kiedy ma 40 parę lat i jeszcze, jeśli jeszcze w ogóle żyje, to już sąsiedzi wezwali policję, powiedzieli, że tam chyba jakieś zwłoki leżą. Policja weszła, okazało się, nie, to tylko brudna bielizna. Więc, natomiast u kobiet, które są... nie znalazły odpowiedniego, niezwykłego mężczyzny. Wszystko jest piękne, czyściutkie, zadbane. One uśmiechnięte i zadbane. Mniej szczęśliwe niż ze wspaniałym mężem byłyby, to jasne. Ale i tak sobie w życiu poradzą. To wy panowie sobie możecie nie poradzić. Więc bardzo zachęcam, walczcie. Walczcie, jak spotkacie dziewczynę, która potrafi kochać. Tam chyba ręka chłopaka będzie w górze. Dobrze,
to nie ostatnie. Tak jak już mam być konkretny, to załóżmy, że ma 20 godzin czasu na tygodniu. No i chciałem do zadania. Jak wychodząc z tego, powinienem poświęcać bardzo dużo ramy dziewczyny i ile zajmie ten czas poświęcić, by księdza z nami było dobrze.
Ma 20 godzin czasu wolnego?
Ja mam 20 godzin czasu wolnego.
Nie, choć ogólnie. No to ja bym poświęcał dziewczynie. Jeśli miałbym w tygodniu 20 godzin czasu wolnego i myślał i spotkał dziewczynę, która ma szansę być moją żoną, która kocha mnie, zachwyca, poświęcałbym jej co najmniej 24 godziny, 25. A więc z tych niewolnych bym jeszcze parę godzin wyrwał. Choćby kosztem snu. Więc trochę więcej niż wszystek czas wolny. Trochę więcej.
Mamy jeszcze kilka minut.
Jeszcze czas. Ojoj, tu Madzia biedna musi ćwiczyć teraz jogging, czyli jak to się nazywa? Takie bieganie. To znaczy, ale śmieszne powiem. Chłopak mówi, mogę z tobą chodzić? A ona mówi, a co, sam się boisz? To z ziarna, który Madzia występowała.
Po pierwsze, dziękuję za spotkanie na inwestycje w małżeństwie, bo to na temat, który poruszamy. A teraz chciałem zapytać jeszcze odnośnie tego, co ksiądz, który mówił na temat tego, że kobieta sobie poradzi. Przypomina mi się historia Judyty ze Starego Testamentu, która poradziła sobie chyba lepiej niż jakikolwiek facet. I tak myślałem, no, o kryzysie męskości. Mówi się, że jest kryzys męskości w kościele, ale na górę było w małżeństwie. No i dlaczego tak jest tego księdza? Że no tak jak właśnie patrzę na Judytę, że żaden mężczyzna w Izraelu nie był w stanie stanąć na wysokości zadania i teraz historia się powtarza po wielu tysiącach lat. Także to jest takie pytanie. Dziękuję.
No. Tu jest i kryzys kobiet, i kryzys mężczyzn mamy w XXI wieku, zwłaszcza w Europie. Kryzys kobiet jest dlatego, że w kryzysie są mężowie i tatusiowie, a kryzys mężczyzn jest dlatego, że w kryzysie są żony i mamusie. Z tym, że żony i mamusie są najczęściej w kryzysie dlatego, że najpierw w kryzysie jest mąż i ojciec, ich dzieci. I wtedy kobieta jest zraniona, osłabiona i zaczyna też działać toksycznie na swoich bliskich, na samą siebie. Ale tu nie ustalajmy, kto tu jest bardziej winien. Natomiast no, stwierdzamy fakt. Także wśród księży, to łatwiej mówić mi o swoim własnym gronie, mamy coraz większy kryzys księży. Niedługo się ukaże mój artykuł. Widzimy w najnowszym numerze jest mój artykuł o romansach księży. A w Homo Dei będzie niedługo artykuł o kryzysie wiary wśród księży. Taki dosyć długi i mocny artykuł. Więc ja sam widzę w środowisku księży kryzys mężczyzn. Mój najogólniej, odpowiadając, jest kryzys więzi z Bogiem. Tu jest podstawa. Rodzice tychże dzieciaków, którzy stają się mężczyznami, kobietami, mają kryzys więzi z Bogiem. Ci młodzi myślą jak Adam i Ewa, że sobie sami poradzą, będą jak bogowie. A im bardziej, zwłaszcza mężczyzna, myśli, że będzie jak Bóg, czy jest jak Bóg, tym szybciej stanie się podobny do zwierząt raczej. Nawet już nie do człowieka, jako do zwierząt. I tutaj, może nie dokładnie na temat, ale powiem o bardzo mocnej scenie. No jednak jest na temat, jak sobie teraz uświadamiam. Otóż parę miesięcy, nie, tygodni temu, w czasie rekolekcji gdzieś tam dla rodziców, nieważne gdzie, przychodzi do mnie pierwszego dnia już tych rekolekcji jakaś pani. Fajnie zaczęła. Proszę księdza, niech ksiądz na mnie, niech ksiądz mnie nie przerywa, ja muszę się wygadać. Niech ksiądz słucha i milczy. Ja miałem zamiar słuchać i milczeć, jestem grzecznie wychowany na ogół, znaczy grzecznie wychowany na ogół to respektuję, więc byłem zszokowany, że ktoś tak krzyczy na mnie już w drzwiach tego pokoju, gdzieśmy mieli rozmawiać, i ona zaczęła przez ponad godzinę wypłakiwać, jaki jest okrutny jej mąż. Proszę księdza, nie kocham, nie krzywdzi, może nie zdradza, ale jest okrutny, bezlitosny, nie okazuje miłości. Kiedy wraca na przykład z pracy, ja coś nie mówię, o, zarób sobie, ty siedzisz w domu, nic nie robisz, ja zarabiam, ja mąż i ty za moje pieniądze jesz. Więc mój księdza, wie ksiądz, jak to serce rani. No, w tym momencie to bym go pobił, gdyby było obok mnie, ale za chwilę się moje nastawienie zmieniło. Ta kobieta zaczęła coraz bardziej o drobiazgach mówić. Proszę księdza, na przykładu, siada tak przy telewizorze mój mąż, żeby ostentacyjnie tyłem do mnie i tak patrzy na mnie, żeby mi dokuczyć. Więc zaczęła mi coraz takie drobiazgi opowiadać z niesamowitym cierpieniem. I ja zacząłem czuć złość do niej, oprócz tego, że do niego też, ale do niej też. I kiedy ona przez godzinę takie śmieszne drobiazgi opowiadała, jakby to był koniec świata, kiedy ona skończyła, mi się samo to powiedziała. Ja nie wiedziałem, że ja to powiem. Że ja w ogóle to pomyślę. Powiedziałem, proszę pani, to jest pani problem. Że mąż panią nie kocha. Dlaczego? Bo pani ubóstwiła męża. Pani postawiła męża na miejscu Boga. A jak postawimy kogoś na miejscu Boga, to ten ktoś na nim wzgardzi. W najgorszym przypadku na nim wzgardzi i doprowadzi nas do Gehenny, bo tam za dużą władzę. A w najlepszym przypadku nas bardzo rozczaruje. To w najlepszym przypadku. Tylko Bóg nie rozczaruje, człowiek zawsze. Więc, no i proszę pani, pani postawiła męża w miejsce Boga. To zrozumiałe, że mąż panią gardzi. Bo pani jest dla niego nikim. Bo on jest dla pani wszystkim. Pani patrzy nawet na najmniejszy gest, na spojrzenie, na ton głosu. I dała mu pani taką władzę, że on może panią doprowadzić do samobójstwa. No dobrze, księdza, doprowadza mnie. No to pani mi dała tą władzę. Niech pani, co mam robić? Przywrócić hierarchię wartości. Na pierwszym miejscu jest Bóg, na drugim miejscu jest pani, na trzecim miejscu w tym momencie pani dzieci, pani bliscy, a gdzieś tam w kącie, na razie w kącie, pani mąż, bo na więcej nie zasługuje. Pani wróci do domu, powie, uśmiechnie się, ładnie się ubierze, wnajmie jakąś fajną muzykę, zaczyna sobie, albo sobie podśpiewuje coś. A jak mąż powie, co się stało? A wiesz, bo on rozmawiał u fajnego mężczyzny, jak przystojny. No tak, przesadamy, nie mam specjalnie. Tak, przystojny. A z kim rozmawiałeś? Mówi, proszę pani, pani pojrzy z księdzem. Fajny mężczyzna, wiesz, aż się chciało być. No, w ogóle mi nie odeszła od niego. No, oświadczyłaby mu się sama nawet. Jak on krzywo na panią spojrzy, niech pani podpatrzy na niego z uśmiechem. Prawie nie widząc, patrząc, mężu, przesuń się, bo tam coś widzę, jakiś chyba paproch na suficie, przesuń się. Tak, żeby on widział, że pani go nie widzi, nie, tego męża. Po dwóch dniach wraca facetka, mówi, przeksiędza, mąż mi zaczął kochać. Wróciłam do domu, wie ksiądz, jak ładnie zagrałam, traktowałam go jak nicość. I zaczął się do mnie odnosić jak do kobiety, zaczął walczyć o mnie, zaczął się uśmiechać, zaczął się przymilać, a dzisiaj już mi od rana obsypuje czułością. Widzi pani? Powróciła pani do właściwej hierarchii wartości. Otóż, moi drodzy, przysiędze małżeńskie powtórzę jeszcze raz. Jest tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący. Drodzy chłopcy, zwłaszcza do chłopców, tam wrócił tego pytania. Jeżeli chcesz kochać twoją dziewczynę, dorastać do miłości w narzeczeństwie i potem w małżeństwie, to troszcz o twoją więź z Bogiem. Sam się przecenisz. Samemu się wypalisz. Nie dasz rady. Zabraknie ci nie tylko mądrości, ale siły ci zabraknie. Żeby codziennie rano się budzić z nowym entuzjazmem dla żony, a potem dla dzieci. Zabraknie ci siły. Zaczniesz się posiłkować alkoholem, czy czymś innym, albo skokami w bok i tak dalej. Pilnuj się Boga, a wtedy wyrośniesz na mężczyznę, który sam siebie zaskakuje tym, co niezwykłe. Dzisiaj czytałem tylko statystyka, badania amerykańskie, mogę e-mailem dać na miary konkretne, z 2002 roku. Jedna, druga małżeństw cywilnych się rozpadała w 2002 roku w Stanach, jedna trzecia małżeństw sakramentalnych niepraktykujących. Gdy chodzi o małżeństwa sakramentalne, gdzie małżonkowie razem chodzili co niedzielę na mszę, czy chodzą, tylko 2% się rozpada, a tam, gdzie małżonkowie mają małżeństwo sakramentalne w Stanach Zjednoczonych, gdzie chodzą co niedzielę na mszę świętą razem i codziennie się razem modlą, rozwodzi się w Stanach Zjednoczonych 0,07. 7 promila małżeństw się rozwodzi. na fakty nie ma kontrargumentów. Więc i kobietom, i mężczyznom potrzebna jest więź z Bogiem, który nas kocha i uczy kochać. I uczy kochać w nas ofiarnie i mądrze. Może gdzieś już ktoś tutaj słyszał mnie, ale powtórzę, Jezus kocha nad życie ciebie i mnie, ale mądrze. Nie rozpieszcza, nie akceptuje, nie toleruje, nie pobłaża, tylko kocha mądrze. Czyli jak robisz coś dobrego, to wspiera. Jak błądzisz, to ci upomina. Jak krzywdzisz kogoś, to uczy tego kogoś, żeby się bronił przed tobą, do separacji małżeńskiej włącznie. A jak kochasz bardziej niż inni, to pomaga tym innym, żeby ci zawierzali całą swoją nawet doczesność. Taka mądra miłość. Nikt nas takiej mądrej miłości nie nauczy i tak ofiarny. Tylko Bóg.
Księże, mamy pomysł, że mamy jeszcze 30 sekund, może minutę mikrofonów za względu wyłączone. Dlatego bardzo, bardzo dziękujemy. Nie tylko za wiedzę o miłości, o takiej miłości, która pociąga, fascynuje, o jakiej myślę, że każdy z nas marzy, ale też za siłę, za energię, którą ksiądz dzisiaj przekazał. Myślę, że to było bardzo mocne spotkanie. Bardzo, bardzo dziękuję.
Ja tylko jeszcze powiem jedną rzecz, że sensem mojego kapłaństwa jest to, żeby od świtu do nocy troszczyć o małżeństwa i rodziny i o to, żeby dzieci, młodzież i studenci dorastali do małżeństwa i rodziny. Nie ma innego sensu kapłaństwa. Na początku było tylko jedno powołanie w raju do małżeństwa i rodziny. Kiedy Adam, Ewa i ich dzieci sobie zaczęli komplikować życie, pojawiło się powołanie kapłańskie, czyli tych nielicznych, którzy rezygnują z żony i dzieci po to, by od świtu do nocy prowadzić innych małżonków i rodziców do szczęścia na tej ziemi. Za każdym małżeństwem w kryzysie stoi współwina księdza, który tych dzieci narzeczonych i potem małżonków miał przygotować do ślubu i miał potem towarzyszyć im od świtu do nocy, by byli wspaniałymi rodzicami. A za każdym szczęśliwym małżeństwem stoi jakaś radość i sukces kapłana. Rodzice także tu obecnych, tych, których z nami mówią, że księdza w naszym życiu jako nastolatków, ten a ten ksiądz odegrał przepiękną rolę i dzięki temu bardzo nam pomógł w dorastaniu do małżeństwa i teraz nam pomaga dalej ten czy inny ksiądz. A więc dlatego mówię z takim zapałem, z taką mocą, bo to moje życie jest tutaj na szali. Jeżeli będzie coraz mniej ludzi, którzy dorastają do szczęścia małżeńskiego, wielkiego, bezkompromisowego, to ja nadaremny byłem księdzem. To ja nadaremny byłem księdzem. Mój los zależy od tego, czy pokochacie siebie nawzajem, czy będziecie szlachetnymi małżonkami i rodzicami. Wtedy ja będę miał święto na ziemi. Jeżeli natomiast będę was spotykał poranionych, zranionych nawzajem, rozpaczonych, to ja będę sobie robił wyrzuty sumienia, że za mało dynamicznie, za mało mocno, za mało stanowczo, za małym przekonaniem próbowałem wam pomóc. Więc mój los jest w waszych rękach. Bardzo się pokochajcie nawzajem, żeby dorastać do tej największej miłości małżeńskiej. Chłopcy, postawcie wszystko na jedną szalę, warto. Dziewczyny to i tak bez mojego zachęcania to zrobią. Żebym ja mógł z wami świętować. Żebym mógł z wami świętować. Mój los jest w waszych rękach.
Bardzo, bardzo dziękuję.
Teraz się zamknijmy do końca. Moi drodzy, a gdy miałem 19 lat, nocami całymi kłóciłem się z Bogiem, bo nie chciałem być księcem, chciałem mieć żonę i dzieci. A teraz sami widzicie, że warto słuchać Boga. Jestem tego świadkiem.